Zalogowanych w tej chwili jest 22 radnych, co oznacza, że przekroczyliśmy kworum potrzebne do tego, abyśmy mogli rozpocząć dzisiejszą sesję, ale nie mogę tego uczynić, ponieważ Państwo nie są tym jeszcze zainteresowani. Dziękuję bardzo. Otwieram 51. sesję Rady Miasta Poznania. Porządek obrad wraz z projektami uchwał został Państwu wcześniej dostarczony w wymaganych terminach. W międzyczasie na wniosek prezydenta porządek został uzupełniony o punkty 7a, b i c, o czym Państwo zostali poinformowani. Mówiąc już to, w sposób płynny przeszedłem do punktu drugiego porządku obrad, czyli punktu komunikaty. Poza tym chciałbym Państwa poinformować, że wpłynęło pismo prezydenta miasta informujące o zamiarze zgłoszenia do porządku obrad 51. sesji Rady Miasta Poznania. To pismo zresztą również skierowałem do Państwa, więc powinni Państwo je znać. W każdym razie prezydent kieruje i chciałby, żeby Państwo zgodzili się na uzupełnienie porządku obrad o rozpatrzenie trzech projektów uchwał. Wszystkie trzy w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego, który, o czym Państwu mówiłem na poprzedniej sesji, uchylił w jednym paragrafie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Sypniewo, Dolina Głuszynki, część B oraz Park Goleciński. I te projekty mają kolejne numery. W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia wojewody wielkopolskiego dotyczącego planu Sypniewo jest to 750. W sprawie Doliny Głuszynki 748 i w sprawie Parku Goleńcińskiego 749. Poddam pod głosowanie te propozycje za chwilę, jeszcze zapytając Państwa, czy jakieś uwagi Państwo do tego wnoszą. Natomiast chciałbym zapytać, czy Pan Prezydent ma sugestie, gdzie to powinno się znaleźć? W porządku obrad Pan Prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że to jest dokładnie obojętnie, w którym momencie porządku obrad byłyby te punkty. Chciałbym jednocześnie zgłosić do Pana Przewodniczącego, do Wysokiej Rady prośbę o zmianę kolejności na dzisiejszej sesji. W punkcie czwartym mamy projekt uchwały w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych. Chciałbym prosić o to, żeby ten punkt dzisiaj był późniejszym harmonogramie sesji, dlatego że wczoraj na komisji była jeszcze dyskusja, zostały zgłoszone pewne poprawki, które zostały przyjęte jako autopoprawki, ale jest potrzebny tekst jednolity, w związku z tym on byłby dzisiaj przygotowany, gdyby Rada zechciała na ten temat obradować nie na samym początku, tylko za jakieś 2-3 godziny. Myślę, że wtedy byłyby jakby materiały lepiej przygotowane. I chciałbym jednak zgłosić jeszcze jeden punkt, prosić Państwa o przyjęcie do porządku obrad. Uchwałę, która jest chyba zarejestrowana pod numerem 752. Uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień. Tutaj mamy problem, jak Państwo wiecie, ta instytucja kończy już swój byt. W związku z tym mamy pewne problemy z rozliczaniem i chciałbym je Państwu dzisiaj przedstawić i prosić o zmianę tej uchwały, którą Rada podjęła w zeszłym roku. Także prosiłbym jeszcze ewentualnie, jeśli Rada wyrazi na to zgodę, o wprowadzenie tego do porządku obrad, także w dowolnym momencie dzisiejszej sesji, być może nawet lepiej później, żeby można się było jeszcze ewentualnie z tym projektem zapoznać. Dziękuję bardzo.
Dobrze, dziękuję bardzo. A zatem wniosek dotyczy Pana Prezydenta w sumie uzupełnienia porządku obrad o cztery projekty uchwał i o przesunięcie jednego punktu na godziny późniejsze. Zatem ja bym zaproponował jedną zmianę polegającą na przesunięciu punktu czwartego na punkt Może to będzie najlepiej 9a. I potem bym kolejno proponował wszystkie pozostałe projekty. 9b, 9c i 9d byłyby to te związane z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody. I 9e byłby to punkt związany ze zmianą uchwały w sprawie dotacji do Izby Wytrzeźwień. Jeszcze jedna informacja, nim przystąpimy do głosowań. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Jakuba Jędrzejewskiego. Jedną z osób zapraszam tutaj koło nas. Czy w sprawie zaproponowanych zmian i uzupełnień w porządku obrad ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
Ja chciałbym się dowiedzieć, co się stało, że ten projekt uchwały dotyczący dotacji podmiotowej, dlaczego on tak nagle się pojawił? Że nawet wczoraj na Komisji Budżetu i Finansów ten temat nie został zasygnalizowany.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Proszę państwa, tak powiem, w styczniu już prowadzony jest remont w Izbie Wytrzeźwień. W związku z tym jest mniejsza liczba osób przyjmowanych i taką dostaliśmy informację, stąd prośba o rozpatrzenie tego w trybie nadzwyczajnym. To po prostu wynika z trybu pracy. Ja bym to Państwu oczywiście bliżej przedstawił, jeżeli Państwo przyjmiecie ten punkt do porządku obrad. Ale taki jest powód właśnie w związku z pracami modernizacyjnymi w Izbie Wytrzeźwień.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że możemy przystąpić do głosowań. Pierwsze głosowanie dotyczy przesunięcia punktu 4 i rozpatrywania go jako punkt 9a. Proszę Państwa o oddawanie głosów, kto jest za tą zmianą porządku obrad. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada się zgodziła na to przesunięcie. Drugie głosowanie. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 9b dotyczący uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego dotyczącego planu Sypniewo. Projekt uchwały 750. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada zgodziła się na to uzupełnienie. Kolejne głosowanie, uzupełnienie porządku obrad o punkt 9c projekt uchwały o numerze 748/09 dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w sprawie planu Dolina Głuszynki część B. Proszę o oddawanie głosów, kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku obrad. Kolejne głosowanie. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 9d projekt uchwały 749 dotyczący zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego w sprawie planu Park Golęciński w Poznaniu. Projekt uchwały 749. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada zdecydowała o uzupełnieniu porządku obrad. I ostatnie głosowanie. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 9e, czyli projekt uchwały 752 /09 w sprawie zmiany uchwały ustalającej stawki dotacji dla Izby Wytrzeźwień. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 1 głos przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt drugi komunikaty. A w punkcie przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Oświadczenia w tym punkcie głos chciał zabrać Pan Radny Maciej Zawieja. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Na łamach gazet w ostatnich kilku dniach pojawiła się burza na temat klubu poznańskiego Warta Poznań. Dlatego, żeby rozwiać wszelkiego rodzaju tutaj niewątpliwości dotyczące finansowania klubu i jego długów, chciałbym oddać głos przedstawicielom klubu sportowego Warta Poznań oraz przedstawicielom kibiców Warta Poznań. Proszę bardzo.
Bardzo proszę.
Dzień dobry wszystkim.
Jeśli mogę poprosić, ponieważ to jest protokołowane, o przedstawienie się, żeby to zostało zapisane, kto występował.
Janusz Urbaniak, prezes sekcji piłki nożnej Warty Poznań. Warta Poznań znalazła się w tym roku w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a to dlatego, że kryzys objął również finansowanie klubów i wycofało się kilku sponsorów. Mieliśmy co prawda bardzo skromny budżet ustalony na 2009 rok, właśnie na wiosnę, ale niestety wiele aspektów po prostu zmieniło nasz budżet. Między innymi Warta miała nóż na gardle i albo mogła być wylicytowana przez komornika, albo trzeba było natychmiast zapłacić 300 tysięcy złotych długu, który wisiał od czasów lat 10 i zdecydowaliśmy się na to, żeby nie rozwiązywać 6 sekcji, które są w Warcie, zapłaciliśmy dług Warty w wysokości 300 tysięcy złotych. To spowodowało między innymi, że automatycznie w sekcji piłki nożnej, bo sekcja piłki nożnej zapłaciła tą kwotę za całą Wartę, powstał dług, który był, pieniążki, które były przeznaczone na sekcję piłki nożnej. W tej chwili jesteśmy w głębokim kryzysie finansowym i aby dotrwać do końca sezonu i myśleć o tym, żeby na stulecie klubu Warta była w dalszym ciągu w pierwszej lidze, ewentualnie przy dobrych układach pukać do bram ekstraklasy, potrzebujemy jakiejś dotacji z miasta. Pragnę przypomnieć, że na sezon wiosenny sekcja piłki nożnej dostała 36 tysięcy złotych. Nie chcę wypowiadać się na temat innych klubów, ile dostali, ile zostało ratowanych klubów, które po otrzymaniu dotacji się natychmiast rozwiązywały i pieniądze poszły w błoto. Dlatego pragnę tutaj do wszystkich radnych oficjalnie przemyśleć sprawę, jak w jaki sposób ratować najstarszy klub w Poznaniu i zrobić wszystko, żeby ten klub do tej, jako pierwszy w Poznaniu obchodził stulecie klubu. naprawdę młodzieży w klubie szkoli się 250 w warunkach skandalicznych. Była wizytacja, każdy widział, jakie boiska mamy i z tych adeptów młodych zawsze rodzi się jakaś tam perełka. Chcemy, zresztą mamy piłkarzy, którzy uczestniczą w mistrzostwach Europy, świata, między innymi Rasiak, który w tej chwili gra w Anglii, mamy Żurawskiego, który gra za granicą, to są piłkarze warty i myślę, że co roku z młodych adeptów urodzi się jakiś piłkarz, którego nawet Lech czy inne zespoły będą chciały. W trudnych sytuacjach pomagaliśmy wszyscy Lechowi. Były naprawdę fatalne, każdy wie, że zadłużenie było straszne. Osoby fizyczne, między innymi moja firma pomagała Lechowi i wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy klub staje się w fatalnej sytuacji, miasto mogłoby pomóc. Proszę wszystkich radnych, by przemyśleli tą sprawę. To, że mało przychodzi ludzi na Wartę, ale zagorzałych kibiców, którzy żyją tą Wartą. Nie wiem, czy poprzez to, że warunki są takie, a nie inne, nie ma chętnych, żeby przychodzili na stadion, bo od czasów Gierkowskich stadion nie został zmodernizowany. W zasadzie to jest ogródek. Jak deszcz pada, wszyscy mokną. Także można by to pomyśleć w dalszych jakichś innych latach, żeby jakąś pierwszoligowe kluby mają jakieś trybunki na 2000 osób, taką można by zrobić. Ja na tą chwilę mam wszystko, co powiedziałem i proszę wziąć pod rozwagę, czy pomóc klubowi. Dziękuję.
Michał Iwankiewicz, przedstawiciel kibiców Warty Poznań. Szanowny panie prezydencie, szanowna Rado Miasta, dziękuję po pierwsze za udzielenie mi w ogóle możliwości wypowiedzenia się w imieniu nas kibiców. W tym trudnym dla naszego klubu momencie zwracamy się do państwa o pomoc w przetrwaniu naszego klubu na sportowej mapie Polski. Klub, który w latach 50. XX wieku został zniszczony przez ówczesne władze Poznania. Jako najbardziej patriotyczny i niezależny od władz komunistycznych klub Poznania prosi dziś państwa radnych miasta Poznania w już wolnej Polsce o wyciągnięcie pomocnej dłoni w tak trudnym dla nas wszystkich działaczy i kibiców momencie. Choć może nie jesteśmy dla państwa tak licznym zapleczem wyborców jak kibice Lecha, to jednak liczymy, że nie pozostaną państwo obojętni na prośby naszego klubu. Myślę, że czas w końcu, aby państwo udowodnili prawdziwość hasła Poznań stawia na sport, gdyż coraz częściej mówi się, że Poznań widzi tylko jeden poznański klub. Gdy za naszą kochaną Wartą jeździmy po Polsce, a jesteśmy na wszystkich jej meczach, wielokrotnie słyszymy, że to cud, że tak biedny klub istnieje w Poznaniu przy tak niewielkiej pomocy miasta Poznania. Że pomimo wszystko Warta ma kibiców, których może pozazdrościć jej nie jeden klub w Polsce, ludzi honoru z charakterem, nie idących jak większość ludzi za modą, za inną drużyną, którzy z dumą mówią, jestem warciarzem. Dlatego my, kibice honoru z Drogi Dębińskiej, prosimy radnych miasta Poznania, abyśmy kiedyś nie musieli dopisać w historii naszego klubu, że kolejna Rada Miasta Poznania próbowała zostać grabarzem naszej ukochanej Warty. Próbowała, bo naszej Warty zniszczyć się nie da. Ona dzięki nam, wiernym kibicom i działaczom Warty, przetrwa najcięższe zawieruchy historii. Szanowni państwo radni, los naszego klubu składam dziś w wasze ręce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci oświadczenia. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, punktu piątego. Projekt uchwały o numerze 717/09 w sprawie nabycia na rzecz miasta Poznania nieruchomości w drodze darowizny. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Jacek Szukała.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Uchwała 717 postanawia nabyć od prywatnych właścicieli w drodze darowizny nieruchomość zapisaną w Księdze Wieczystej o powierzchni 1138 metrów kwadratowych, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 38/10 z obrębu Starłęka, arkusz 15, stanowiącą drogę wewnętrzną. Prezydent miasta Poznania w dniu 8 maja 2008 roku wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowie nawierzchni postbrukowej odcinka ulicy wzdłuż posesji przy ulicy Minikowo 6. Przewidzianej do realizacji m.in. na działkach o znaczeniu geodezyjnym 38/10 obręb Starłęka. Współwłaściciele działki 38/10 złożyli deklarację przeniesienia na własność miasta Poznania przedmiotowego gruntu w formie darowizny. Ponieważ wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest na cele komunikacyjne, przyjęcie przedmiotowej darowizny w pełni uzasadnia podjęcie wnioskowanej uchwały. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również 8 głosami za, przy braku przeciwnych i wstrzymujących się, zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały niezwłocznie. Przypominam, głosujemy projekt 717, łamany na 09 w sprawie nabycia na rzecz miasta Poznania nieruchomości w drodze darowizny. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła, a pan radny Wojciech Wośkowiak podnosi rękę, że był obecny w czasie tego głosowania na sali. Zresztą jak widzę, pan radny Juliusz Kubel też był obecny na sali w czasie tego głosowania, tylko nie nacisnęli przycisku. Dziękuję. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. Dziękuję, panie dyrektorze. Otwieram punkt 6 projektu. Porządku obrad, projekt uchwały o numerze 726, łamane na 09, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła II. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Krzysztof Jończyk.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przedstawiam Państwu projekt uchwały nr 726/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła II. Nieruchomości objęte uchwałą składają się z 7 działek ewidencyjnych zapisanych w 3 księgach wieczystych o łącznej powierzchni 13 561 metrów kwadratowych. Podmiotem ubiegającym się o nabycie jest, jak już wcześniej wspomniałem, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który poprzez zafiliowane przy Instytucie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w skrócie PCSS, prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie sieci nowej generacji, gridów, portali, usług i aplikacji dla społeczeństwa informacyjnego oraz buduje, zarządza i operuje miejską i krajową siecią komputerową, a także Centrum Komputerów o Dużej Mocy. Świadczy usługi, w tym tym w zakresie dla wszystkich użytkowników, a przede wszystkim dla poznańskiego środowiska naukowego i pragnie na przedmiotowej nieruchomości zrealizować inwestycje pod tytułem Centrum Badań, Rozwoju i Transferu Technologii. Przeznaczenie tych nieruchomości opisane jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Kampus Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Poznania z 23 października 2007 roku. I zgodnie z zapisami tego planu jest to teren w szczególności przeznaczony na budynki dydaktyczne i naukowe, konferencyjne, instytuty naukowo-badawczo-wdrożeniowe, inkubatory technologii, obiekty sportowo-rekreacyjne i budynki zamieszkania zbiorowego, takie jak hotele czy domy studenckie związane z działalnością Politechniki Poznańskiej. Polska Akademia Nauk spełnia kryteria opisane artykułem 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który określa, iż właściwy organ, czyli prezydent, może za zgodą Rady Miasta tej instytucji udzielić bonifikaty od sprzedaży właśnie takowej nieruchomości oraz spełnia artykuły 35, 36 i 54 ustęp 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Pragnę również Państwu przedstawić autopoprawkę prezydenta miasta Poznania do projektu uchwały związaną z pismem, jakie do prezydenta miasta skierował kanclerz Politechniki Poznańskiej, w którym poinformował, że Politechnika Poznańska nie wnosi sprzeciwu do zamiaru sprzedaży przez miasto Poznań Instytutowi Chemii Organicznej PAN PCSS nieruchomości w celu budowy Centrum Badań, Rozwoju i Transferu Technologii na terenie Kampusu Politechniki Poznańskiej w paśmie Warta poprzez wprowadzenie do projektu uzasadnienia tej uchwały tego akapitu, który wymieniłem wcześniej, po słowach: koncepcja Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych zmierza ona do wzmocnienia rozwoju regionu i uzyskania źródła i uzyskania efektu umożliwiającego realizowanie idei internetowej Doliny Warty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przedstawię opinię komisji. Komisja Kultury i Nauki odstąpiła od opiniowania tego projektu, podejmując jednocześnie stanowisko, które brzmi: w punkcie pierwszym Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania ocenia pozytywnie zamiar przekazania nieruchomości opisanych w projekcie uchwały 726/09 Instytutowi Chemii Bioorganicznej PAN. W punkcie drugim Komisja Kultury i Nauki wskazuje jednak na konieczność przedstawienia Radzie Miasta Poznania przed podjęciem uchwały odpowiednich uzgodnień między Politechniką Poznańską i Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, także w sprawie objęcia wskazanego gruntu przez Politechnikę Poznańską w przypadku, gdyby inwestycja Instytutu Chemii Bioorganicznej nie doszła do skutku. I mam wrażenie, że na to odpowiadał Pan Dyrektor w końcowych słowach. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w głosowaniu 7 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się, opinia pozytywna z uzasadnieniem: opinia komisji pozytywna, gdyż zastępca prezydenta miasta pan Mirosław Kruszyński zobowiązał się, iż do momentu sesji dostarczy pozytywną opinię Politechniki w tej sprawie albo wycofa projekt uchwały i będzie on opiniowany na następnej sesji. To była opinia podjęta jeszcze przed poprzednią naszą sesją i rzeczywiście tak się stało. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, opinia pozytywna, 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Z uwagą komisja zwraca się z prośbą o uzupełnienie uzasadnienia do projektu uchwały o jednoznaczne potwierdzenie, iż projekt CEBRIT jest wspólnym przedsięwzięciem PCSS i Politechniki Poznańskiej, a Politechnika jest zainteresowana realizacją tego projektu we wskazanym w projekcie uchwały miejscu, które należy do kampusu Politechniki. Do tych opinii dodam jeszcze, że na sali jest obecny pan kanclerz Politechniki Poznańskiej, pan Janusz Napierała. Witam serdecznie i myślę, że jeśli jakiekolwiek wątpliwości czy pytania państwo w tej sprawie mieliby, to jest okazja, żeby również je próbować rozwiać. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby przedstawione opinie uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów, w imieniu komisji, tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Wojciech Majszycki.
Ja tylko prosiłbym właśnie o oficjalne potwierdzenie, że jest tak, jak sugerowała komisja, tak? Czyli chcielibyśmy usłyszeć jednoznacznie to potwierdzenie, że jest to wspólne przedsięwzięcie i tak będzie realizowane.
Dziękuję bardzo. Zapytam jeszcze, czy w imieniu klubu kto chciałby wystąpić? Pan radny Michał Grześ w swoim własnym. To w takim razie poproszę pana radnego, a później pewnie poproszę pana kanclerza o krótką wypowiedź. Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja się cieszę, że, znaczy nie miałem wątpliwości, że tak się stanie, że Politechnika oczywiście o tym wie i Politechnika na to się zgadza, jednak dla nas, gdzie w którymś roku przy pełnym konsensusie ustaliliśmy, że tereny nadwarciańskie będą kampusem Politechniki Poznańskiej i tam widzimy możliwość rozwoju Politechniki Poznańskiej. Tak też było przy dyskusji o Nieszawskiej na przykład. No głupio by było, gdyby nie było tej zgody Politechniki na piśmie, bo dzisiaj rektor może się zgadzać, a nowy rektor za parę lat może powiedzieć, że nie ma gdzie się rozwijać, choć w planach czy studium były to tereny przeznaczone na Politechnikę Poznańską. W związku z tym cieszę się, że jest takie oficjalne pismo. Mam nadzieję, że to pismo będzie dołączone do protokołu sesji, także dla potomnych zostanie. I cieszę się, że takie centrum oczywiście powstanie i tutaj, jeśli jest ta aprobata Politechniki, nie mamy już żadnych zastrzeżeń. Natomiast chciałem, żeby tutaj Rada Miasta nie była w pewnym momencie, czy władze miasta uwikłane w jakieś spory dotyczące dalszego rozwoju Politechniki i uniemożliwiania przez podmiot, który został tam wprowadzony, tego rozwoju. Cieszę się, że to jest za pełną aprobatą Politechniki, bo jeszcze raz powtarzam, uważam, że do tych terenów, tak jak to ustaliliśmy, pierwszeństwo ma Politechnika i to Politechnika powinna opiniować wszelkie odstępstwa od studium na tym terenie, tak by Akademicki Poznań, który również uchwaliliśmy program, był realizowany. Także bardzo dziękuję i przepraszam, że to też spowodowało trochę przedłużenie tej sprawy, ale myślę, że to nie jest na tyle, żeby mogło przeszkodzić w budowie tego centrum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Antoni Szuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, ja bardzo się cieszę z tego, że jest ten wniosek, bo on wynika z działań, z chęci działania inwestycyjnego. Projekt, który może być przy tej okazji zrealizowany, jest jednym z najciekawszych projektów, które umieszczają Akademicki Poznań wśród najbardziej modnych i najlepiej rokujących inicjatyw badawczych. To przedsięwzięcie, które może być zrealizowane w kampusie Politechniki Poznańskiej oraz przedsięwzięcie, które jest realizowane na Morasku, związane z nanotechnologiami potrzebnymi dla medycyny i podobnych badań, mogą sprawić, że także w sensie czysto badawczym nasz ośrodek będzie jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy można poprosić, panie kanclerzu, również o...
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Szanowni Państwo. Jednym z filarów Politechniki Poznańskiej są nauki informatyczne. 3 lata temu Politechnika Poznańska utworzyła konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk właśnie w zakresie utworzenia, zbudowania instytucji o nazwie Centrum Badań Rozwoju Nauk Informatycznych. Tak się złożyło, że aby pozyskać pieniądze, musieliśmy się w pewnym sensie rozdzielić z punktu widzenia składania wniosków, jak również realizatorów pewnych przedsięwzięć. I w związku z tym jest właśnie dzisiejszy projekt uchwały do państwa skierowany, żeby tym fragmentem kampusu, który z woli państwa jest powołany uchwałą Rady, po prostu zarządzał, czy też użytkował ten kampus Instytut Chemii Bioorganicznej, a właściwie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Dokładnie w tym momencie, równolegle tu z państwa obradami, podpisują akt notarialny W tej kwestii pan rektor Politechniki Poznańskiej, profesor Adam Hamrol oraz pan profesor Markiewicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej, regulującej sytuację, gdyby się zdarzyło, że Instytut by nie pozyskał środków i wówczas ten grunt wróciłby ponownie do państwa i właściwie za wolą państwa również myślę, że do Politechniki i Politechnika niezależnie od wszystkich innych okoliczności realizowałaby w dalszym ciągu budowę instytucji o nazwie Wielkopolskie Centrum Nauk Informatycznych. Także troszeczkę z naszej winy bym powiedział tutaj stron, które są teraz akurat jak powiedziałem u notariusza, prosiliśmy o przełożenie z poprzedniej sesji na tą sesję tej sprawy, ponieważ chodziło właśnie jeszcze o domówienie, doprecyzowanie szczegółów w umowie, która dzisiaj jest też podpisywana. Także przekonani jesteśmy, pan rektor w szczególności, że nie ma żadnego zagrożenia, że ten grunt nie będzie służył przede wszystkim celom wskazanym w uchwale Rady Miasta Poznania, a to znaczy po prostu nauce, a przede wszystkim naukom informatycznym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszenia, więc jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie projektu uchwały. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek do projektu uchwały, możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu. Przypominam, będzie to projekt uchwały 726 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Jana Pawła II wraz z przedstawioną dzisiaj autopoprawką prezydenta. Proszę państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę państwa o oddawanie głosów. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Bardzo dziękuję i powiem nawet, że bardzo się cieszę, że udało się tę uchwałę nam podjąć. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały o numerze 720/09. W wersji A w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Projekt uchwały przedstawi wnioskodawca, pan przewodniczący Przemysław Foligowski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt uchwały w istocie niewielki, nie wywołujący jakichś szczególnych skutków finansowych, natomiast dający miejskiemu konserwatorowi zabytków dwa dodatkowe, myślę, że ważne narzędzia, stąd w ogóle zamysł zmiany istniejącej uchwały. Jakie to narzędzia? Pierwsze narzędzie to możliwość określania przez miejskiego konserwatora zabytków sposobu, w jaki dostępny będzie ten zabytek, który oczywiście został wyremontowany z udziałem środków miejskich, bo tylko o te chodzi. Jaka będzie to dostępność? Każdorazowo będzie zależało od sposobu, od wyniku negocjacji, od tego, jaki to zabytek i w jakiej formie ta dostępność powinna być zabezpieczona. Drugim natomiast elementem jest coś, co służy promocji miasta, mówiąc najprościej, a mianowicie danie miejskiemu konserwatorowi zabytków narzędzia w postaci możliwości oznaczania obiektów zabytkowych, które z dotacji miejskiej zostały wyremontowane, oznaczania ich w ten sposób, aby każdy, kto z tym zabytkiem się ruchomym czy nieruchomym się zetknie, mógł mieć świadomość, że został on wyremontowany z udziałem środków miejskich. Jest to praktyka i w przypadku jednego, pierwszej zmiany, jak i drugiej jest to praktyka stosowana przez inne miasta. Praktykę oznaczania budynków znamy również z chociażby w ostatnich latach przy okazji wszystkich remontów dofinansowywanych ze środków unijnych. Myślę, że warto te narzędzia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków dać, a jak będzie to każdorazowo wykorzystywane, zależy i od jednej strony, czyli reprezentującego miasto konserwatora, jak i drugiej strony, czyli przyjmującego dotacje. Bardzo proszę o przyjęcie tego krótkiego projektu uchwały. Dziękuję.
Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Podobnie Komisja Budżetu i Finansów, opinia pozytywna, 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Ponieważ nie ma zgłoszeń w dyskusji, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu. A ponieważ nie zgłoszono żadnych propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 720. Projekt uchwały 720 w wersji A, przypominam, czyli ze zmienioną podstawą prawną. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję
bardzo. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 7a. Projekt uchwały 741/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku hangaru na terenie oddziału Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji na cele usług medycznych i rehabilitacyjnych. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Janusz Rajewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przedkładamy Państwu projekt uchwały o zgodzie Wysokiej Rady na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy, czyli Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, pomieszczeń w budynku hangaru na Malcie, pomieszczeń, które to dotychczasowy najemca gruntownie przebudował na mocy poprzedniej umowy, inwestując kilkaset tysięcy złotych. Umowa dobiega końca. Na zawarcie kolejnej umowy jest wymagana zgoda Rady Miasta, stąd wnosimy o uchwalenie takiej zgody. Budynek, ta część budynku eksploatowana przez dotychczasowego najemcy służy nie tylko najemcy, jest wykorzystywana przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji do organizacji imprez sportowych organizowanych bezpośrednio przez POSTiR oraz do imprez organizowanych przez polskie związki sportowe o zasięgu Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Wtedy mieści się tam Centrum Medyczne Toru Regatowego Malta i tam działa też Międzynarodowa Komisja Antydopingowa. W tym czasie Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jest zmuszona opuszczać te pomieszczenia, nie może prowadzić działalności. Stąd jest to wyraźna dotkliwość. Przez 10 lat współpracy nigdy nie było problemów z takim funkcjonowaniem i inne aspekty umowy były też całkowicie wypełniane. Stąd patrząc chociażby tylko z tego punktu widzenia, nie patrząc na samą działalność POPON-u, wnosimy o uchwalenie zgody Wysokiej Rady na wynajęcie POPON-owi tych pomieszczeń w trybie bezprzetargowym.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała również
pozytywnie projekt uchwały, głosując 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Z taką uwagą, komisja wydała opinię pozytywną, jednocześnie rekomendując 10-letni okres zawarcia kolejnej umowy najmu przy umownej stawce czynszu na poziomie minimalnym 3 zł za metr kwadratowy. Stawka czynszu ma być corocznie rewaloryzowana zgodnie z zapisami umowy. To są rekomendacje komisji do treści umowy, na którą komisja zgadza się. Tak można było to chyba podsumować. Czy w imieniu komisji jednej i drugiej ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan przewodniczący Wojciech Majchrzycki, bardzo proszę.
Ja chciałbym tylko w imieniu komisji prosić, żeby w momencie, kiedy ta umowa zostanie już ostatecznie wynegocjowana między stronami, żeby przedłożyć ją do wiadomości komisji.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Mam wrażenie, że taka sama prośba padła wczoraj na Komisji Kultury Fizycznej. Nieobecny jest przewodniczący, więc, a ponieważ byłem na tej komisji, to go wyręczam w przypomnieniu o tej sprawie. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Sławomir Smul, bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Właściwie nie tylko w imieniu własnym, ale także w imieniu prezydium Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, której właściwie ta sprawa również dotyczy bezpośrednio, aczkolwiek nie była opiniowana w związku z kalendarzem spotkań przez Komisję Zdrowia. Ja bym chciał gorąco poprzeć ten projekt uchwały. My musimy pamiętać o tym, że wszelka pomoc osobom niepełnosprawnym to nie jest kwestia tylko i wyłącznie likwidacji barier, o których mówimy i gdzie ta sprawa jest tak medialnie dobrze postrzegana. To jest wszelka pomoc również z naszej strony w tego typu sprawach, o której w tej chwili mówimy. Także jeszcze raz w imieniu Prezydium Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia bardzo proszę o poparcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc jeśli nie będzie... Jest pan radny Michał Rzeź. Bardzo proszę, oczywiście. Przepraszam.
Znaczy ja cieszę się, że w większości tutaj radni są pełnosprawni, ale cieszę się, że dobrze rozumiemy niepełnosprawnych i że generalnie nie mamy zastrzeżeń. Ja co prawda się denerwuję, czy ta ustalenie tej minimalnej stawki nie spowoduje, że będą jakieś problemy, ponieważ jest to minimalna, więc pazerność pana dyrektora może spowodować, że będzie to większa stawka i tutaj już na kark pana dyrektora przy Radzie apeluję, żeby ta stawka ustalona przez pana dyrektora była taka, żeby popon tam przetrwał i trwał, żeby widział, że tu Rada Miasta jest za niepełnosprawnymi i jest za tym, żeby popon tam się znajdował i żeby pazerność pana dyrektora nie zgubiła tej instytucji. Także myślę, że pan dyrektor po tych dwóch dniach dyskusji o tym projekcie to zauważył. Także że ta umowa, którą my dostaniemy, no to powinna być to taka umowa, że będziemy wiedzieć, że ta instytucja przetrwa. I mam nadzieję, że pani dyrektor, która kieruje tym ośrodkiem, na pana dyrektora nie będzie się nam skarżyła. Także tu uczulam pana dyrektora na postępowanie takie, jak to była mowa przez te dwa bieżące dni i proszę zauważyć, że nawet pan radny Smul też popiera w imieniu prezydium i mam nadzieję swoim również popiera tę instytucję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz rzeczywiście nie widzę dalszych zgłoszeń, bo się pani radna Lidia Duziak wycofała, tak? Zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, a w drugim otwartym właśnie czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę państwa, głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały 741? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam punkt 7a. Pan prezydent Maciej Frankiewicz, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, w imieniu prezydenta chciałbym wycofać punkt 7b mówiący o tej samej sprawie, ale w trybie przetargowym.
Dziękuję.
Powodem jest przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo za to szybkie zrozumienie. W związku z tym, ponieważ pan prezydent wycofał projekt uchwały 742, co wszyscy radni w lot pojęli, możemy przystąpić niezwłocznie do punktu 7c, czyli projektu uchwały 743/09 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku hangaru na terenie oddziału Malta po SIR-u wraz z przyległym terenem na okres 10 lat. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Kolejny projekt umowy dotyczy wynajęcia pomieszczeń symetrycznie położonych do holu budynku w hangarze, wykorzystywanych i zaprojektowanych od samego początku jako zaplecze gastronomiczne toru regatowego, przez ostatnie kilkanaście lat wykorzystywany był jako restauracja Thai India. Kończy się wieloletnia umowa, stąd zwracamy się do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na wynajęcie tych pomieszczeń na kolejne 10 lat, z tym, że w imieniu prezydenta chciałbym wnieść tutaj autopoprawkę do treści uchwały. Ona była jakby w domyśle, ale żeby nie było wątpliwości, to paragraf pierwszy ma przyjąć brzmienie, że Rada Miasta wyraża zgodę na wynajem w trybie przetargu pomieszczeń o powierzchni i tak dalej. Czyli wprowadzamy zapis w trybie przetargu, żeby tu nie było wątpliwości.
Dziękuję.
Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zaopiniowała projekt pozytywnie. 12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Z uwagą, pod warunkiem wprowadzenia poprawki mówiącej o trybie przetargowym, co nastąpiło. Komisja Budżetu i Finansów, 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, również opinia pozytywna. Z uwagą, komisja wydała opinię pozytywną po uzyskaniu zapewnienia, że w paragrafie pierwszym zostanie dodany zapis o zgodzie na wynajem w trybie przetargu. Dotąd mamy takie nie mogę odczytać, ale rozumiem, że jest to zaznaczone jedynie w uzasadnieniu, a dwóch słów nie mogę odczytać, ale to może nieistotne. Rozumiem, że treść jest taka, że jest ta rzecz zaznaczona jedynie w uzasadnieniu, a nie w... Tak, ale tutaj to jest. Dotąd mam mowa o tym. Tego nie mogę przeczytać. Nie, tu. Aha. Rzeczywiście, jest napisane dokładnie. Dotąd mowa o trybie przetargowym była jedynie w uzasadnieniu. Prawdą jest, rzeczywiście w uzasadnieniu jest takie zdanie, najemca zostanie wyłaniony w drodze przetargu. W tej chwili nie ma wątpliwości co do intencji, bo zarówno w uzasadnieniu, jak i w uchwale jest wpisany tryb przetargowy. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram jednocześnie drugie. A w drugim czytaniu możemy niezwłocznie przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 743. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7c. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt uchwały 730/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Pan dyrektor Krzysztof Jańczyk ponownie przedstawi projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panowie Prezydenci. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta nr 730/09.
Projekt obejmuje 6.
Ja zapytam, czy uzasadnienia do obu projektów są takie same, czy to różnią się?
Praktycznie są takie same, chociaż jest różnica między...
No to po kolei zróbmy osobno.
Bardzo proszę. Projekt obejmuje 6 nieruchomości. Użytkownikom wieczystym wymienionym w załączniku do tej uchwały nie przysługuje żadna z ustawowych bonifikat, ani 90%, ponieważ nie spełniają przesłanki dochodowej określonej ustawą, ani 50%, ponieważ nabyli prawo użytkowania wieczystego po dacie 5 grudnia roku 1990. Przed dniem 1 stycznia 2008 roku, czyli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, użytkownicy wieczyści uzyskiwali poprzez uchwały Rady Miasta Poznania wyższe bonifikaty, które uzależnione były od długości trwania prawa użytkowania wieczystego. Tę zależność załączyliśmy w załączniku numer 1 do projektu uchwały. Zdaniem naszym jest, aby kontynuować, uzasadnione więc jest, aby kontynuować politykę przyjętą w tym zakresie w poprzednim czasie. Uchwała przyznaje więc minimalną bonifikatę w wysokości 59,2%, zaś maksymalna wynosi 85%. W związku z tym prosiłbym Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały w imieniu prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Komisja Budżetu i Finansów 11 za, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych. Też opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby uzupełnić opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby zabrać głos? Ponieważ nie ma zgłoszeń, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie. A ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. A w punkcie 9 projekt uchwały 731 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. I ponownie pan dyrektor Krzysztof Jańczyk.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Projekt ten obejmuje 59 nieruchomości i dotyczy tych użytkowników wieczystych, którym z ustawy przysługuje bonifikata w wysokości 50%, gdyż nabyli swoje prawo przed datą 5 grudnia 1990 roku, a nie spełniają kryterium dochodowego. Ponieważ w poprzedniej uchwale uzasadniałem, iż przed dniem 1 stycznia użytkownicy nabywali swoje prawo do bonifikaty w sposób uzależniony od czasu trwania tego prawa, również proponujemy Państwu podjęcie tej uchwały. I również w tym przypadku te bonifikaty byłyby wyższe niż 50% bonifikata z ustawy i wynosiłyby odpowiednio 59,1% i maksymalne 84,9%. W związku z tym uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie projekt. 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, a Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, zaopiniowała i jedna osoba obecna nie biorąca udziału w głosowaniu również zaopiniowała projekt pozytywnie. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy w imieniu własnym? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby wystąpić? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. A w drugim czytaniu, wobec braku propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały 731? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu?
Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 9a. Jest to zgodnie z podjętą dzisiaj decyzją punkt oznaczony wcześniej numerem 4, czyli projekt uchwały 715/09 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie radni. Przedkładam państwu do uchwalenia projekt uchwały, którego istotą jest po pierwsze ściąganie do Poznania, zachęcanie poprzez właśnie ten system stypendialny ściągania do Poznania inwestorów z branż szczególnie ważnych, szczególnie innowacyjnych. Ja o tych branżach za chwilę powiem, wymienię je. Jest ich 12. Po drugie, ten system będzie systemem zachęcającym absolwentów poznańskich wyższych uczelni do podejmowania pracy w tychże podmiotach. A zatem z jednej strony podmiot uzyska no, pewną gwarancję wsparcia finansowego ze strony miasta, ale to wsparcie finansowe będzie dotyczyło oczywiście również stażysty, przyszłego pracobiorcy w tymże podmiocie. Tak jak powiedziałem, ten system będzie przeznaczony na staże, a więc na pokrycie wszystkich kosztów wynikających z przeprowadzania staży w nowo utworzonych inwestycjach na terenie miasta. Będzie to dotyczyło, jak powiedziałem, nowych inwestycji. Nowa inwestycja, ona jest zdefiniowana szczegółowo w regulaminie przyznawania stypendiów, a zatem jest to inwestycja związana z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego. Przy czym taki pracodawca, byśmy taką trójstronną umowę z nim zawierali, musi utworzyć netto minimum 100 miejsc pracy, a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych minimum 10 miejsc pracy. Ta liczba wynika z charakteru centrów badawczo-rozwojowych, ponieważ siłą rzeczy są to jednostki zatrudniające wysoko kwalifikowaną kadrę, ale w liczbie stosunkowo ograniczonym. To będą inwestycje o charakterze innowacyjnym. Nie chcę tutaj cytować dokładnie opisu tych pojęć. Inwestycja o charakterze innowacyjnym, ona jest zapisana w projekcie uchwały. Przewidujemy takich inwestycji o charakterze innowacyjnym 12. No, podam kilka przykładów, a więc tak jak powiedziałem, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Centrum Usług Outsourcingowych, Centrum IT, Centrum Usług Wspólnych, a więc te branże, które tworzą wysokiej bądź najwyższej jakości miejsca pracy. Stypendia będą na pokrycie kosztów stażów i okres, na który przyznawane będzie stypendium, będzie okresem maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli idzie o kryteria przyznawania tych stypendiów, to kandydat powinien po pierwsze posiadać miejsce zamieszkania na terenie Poznania, posiadać status studenta uczelni prowadzącej studia wyższe, oczywiście spełnić różne inne wymogi formalne. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane osobom, które nie posiadają zamieszkania na terenie Poznania, jeżeli oczywiście kandydat spełnia wszystkie pozostałe warunki. Jeśli idzie o tryb przyznawania stypendów, to wnioski będą składane do prezydenta miasta, wnioski będą podlegały opiniowaniu przez kapitułę stypendialną, która będzie powołana zarządzeniem przez prezydenta miasta, a za tym będzie miało to charakter upubliczniony i charakter transparentny. Oczywiście wszystko to będzie sformalizowane, a więc przed wypłatą stypendium musi zostać zawarta stosowna umowa. Pracodawca oczywiście będzie zobowiązany do zatrudnienia stypendysty, a stypendysta będzie zobowiązany co do zasady do podjęcia pracy u przyszłego pracodawcy. Chciałbym również do projektu uchwały zgłosić kilka autopoprawek, które są efektem dyskusji na Komisji Finansów. I tak po pierwsze, w załączniku numer 1, paragraf 8, ustęp 2 dodaje się zdanie: zabezpieczenie zobowiązania zwrotu stypendium przez stypendystę w przypadku utraty prawa do stypendium jest weksel na kwotę pobranego stypendium. Chodzi o to, by w sytuacjach, kiedy z różnych względów życiowych czy innych, czy niewywiązywania się przez stypendystę ze swoich obowiązków, by było to zabezpieczone i zabezpieczone to będzie w formie weksla. Również kolejna autopoprawka w załączniku numer 3, paragraf 12, ustęp 1. Po słowach pracodawca zobowiązany jest zatrudnić stypendystę po odbyciu przez niego stażu w terminie nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia stażu dodaje się słowa na okres co najmniej 12 miesięcy. I w załączniku numer 3, paragraf 12, ustęp 2 na końcu dodaje się zdanie: w tym przypadku pracodawca zobowiązany jest pokryć koszty stażu, to jest zapłacić miastu kwotę stypendium wypłaconego stypendyście w terminie 14 dni od poinformowania miasta. To miałoby miejsce w sytuacji, kiedy pracodawca z jakichś względów też nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i to jest gwarancja, że wtedy miasto odzyska, jeśli wina będzie leżała po stronie pracodawcy, środki od pracodawcy. I kolejna autopoprawka w załączniku numer 3, paragraf 12. Dodaje się ustęp 3 o treści: w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę ze stypendystą przed upływem 12 miesięcy pracodawca również zobowiązany jest pokryć koszty stażu, to jest zapłacić miastu odpowiednią kwotę stypendium, która została udzielona. Integralną częścią i załącznikiem do uchwały jest również umowa, która będzie zawierana właśnie między pracodawcą, stypendystą a miastem na odbycie tego stażu. Jestem przekonany, że to jest ważny projekt adresowany i do młodych ludzi, i do, na których szczególnie nam zależy, jak powiadam, chcemy, by zostawali, podejmowali pracę w Poznaniu, jak również będący taką zachętą dla firm z tych branż szczególnie innowacyjnych, bo z naszych negocjacji, rozmów z tymi firmami wynika, iż każdy bonus, każda taka forma zaangażowania się konkretnego, a nie werbalnego miasta w przekonanie inwestora do tego, by zainwestował w naszym mieście, jest niesłychanie ważna. To często bywa jakby decydującym kryterium o wyborze miejsca inwestycji, bo powiedzmy sobie szczerze, oferty miast są porównywalne, a o ostatecznym wyborze często decydują właśnie takie szczegóły, a to jest istotny element takiej zachęty proinwestycyjnej i zachęty dla młodych ludzi, by no, zostawali tutaj i podejmowali pracę. Dziękuję bardzo i proszę Wysoką Radę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wyraziła opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego głosowała 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. W ten sposób wyraziła opinię pozytywną, jednocześnie pisząc uwagę. Komisja uzyskała zapewnienie, iż wnioskodawca wprowadzi do treści projektu uchwały zapis stwierdzający, iż po pierwsze, w przypadku niezrealizowania zobowiązania przez pracodawcę polegającego na niezatrudnieniu studenta pomimo odbycia przez niego stażu lub rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę przed upływem 12 miesięcy, nie ma tutaj jednak, co się stanie w takim przypadku. I punkt drugi, zabezpieczenie zwrotu stypendium przez studenta w przypadku utraty prawa do stypendium będzie weksel. To są opinie komisji. Ja bym prosił ewentualnie o stwierdzenie, czy to, co komisje wnosiły, zostało zrealizowane. Znaczy jedna komisja. Pan przewodniczący Wojciech Majchrzycki.
Tak, potwierdzam. Te poprawki, o których mówił pan prezydent, w pełni jakby wyczerpują te uwagi, które komisja zgłaszała, także mam nadzieję, że ten program spełni pokładane w nim nadzieje.
Okej, przepraszam, że tak pytam, ale to zdanie po prostu jest tu niedokończone chyba, więc dlatego nie byłem pewien, czy to jest dokładnie to, o czym pan prezydent przed chwileczką mówił. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Chciałbym podziękować na wstępie panu prezydentowi Stępniowi i zespołowi pracowników za przygotowanie tego projektu uchwały, bo co warte jest podkreślenia, podejmując dzisiaj tę uchwałę jako Rada Miasta Poznania, miasto Poznań będzie pierwszym miastem w Polsce, jednym z pierwszych. No w każdym razie jesteśmy jednym z liderów, który taką inicjatywę podejmuje, jest to warte podkreślenia. I sądzę, że co jest też istotne, kontynuujemy tę politykę, czy też te działania, które mają na celu zachęcać młodych ludzi do studiowania w naszym mieście, do następnie podejmowania tej pracy. I też ten element, który tutaj pojawił się w wypowiedzi pana prezydenta, jest ważny, dotyczący tej polityki proinwestycyjnej. Kończąc, pozwolę się podzielić takim stwierdzeniem dla mnie jako osoby, która no jeszcze nie tak dawno bardzo aktywnie działa w życiu studenckim naszego miasta, ale też na forum krajowym. Miasto Poznań bez studentów po prostu jest trudne do wyobrażenia sobie. Ja myślę, że mieliśmy tego dowód przy okazji grudniowej konferencji klimatycznej, w którą też byłem jakoś zaangażowany. Z powodów pewnych organizacyjnych część studentów musiała to nasze miasto na jakiś czas opuścić z powodu dni rektorskich, ale sami zobaczyliśmy, jak cennym skarbem dla naszego miasta, nie tylko w tym wymiarze takim naukowo-edukacyjnym, ale też tym pozostałym, ekonomicznym, są dla nas studenci. I sądzę, że ta inicjatywa, która jest tutaj przedmiotem tej uchwały jest i tych stypendiów, jest na pewno czymś, co utwierdza, że Poznań stawia na studentów i na absolwentów poznańskich uczelni także. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie i przystępujemy do drugiego czytania, w którym możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 715/09. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9a. Przystępujemy do realizacji punktu 9b. Jest to projekt uchwały 750/09 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sypniewo w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził, że w zapisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych regulacjach, z tych regulacji nie wynika możliwość opracowywania i uchwalania planu odrębnie dla poszczególnych fragmentów dla terenu objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego. Natomiast Rada Miasta Poznania, podejmując uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie trzecim dopuściła, iż opracowywanie i uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów obszaru objętego tą uchwałą. Wprowadzenie tego zapisu do uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego mieści się w granicach ustawowego upoważnienia Rad Gmin do decydowania o przystąpieniu do sporządzania planu. Opracowanie przez organ wykonawczy gminy planu miejscowego dla fragmentu obszaru mieszczącego się w granicach wskazanych w uchwale o przystąpieniu z całą pewnością nie spowoduje zmiany tychże granic. I należy podkreślić, że co do dopuszczalności odrębnego opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych fragmentów obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, pozytywnie wypowiedział się już Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoich wyrokach uznawał, iż takie działania Rady Gminy są zgodne z prawem. Tutaj chciałam nadmienić, że już wcześniej mieliśmy tego typu kontrowersje z wojewodą. Te sprawy jeszcze nie są rozstrzygnięte przez sąd i jest jakby kontynuacja tych rozbieżności zdania między tutaj nami a wojewodą. W związku z tym uważamy, że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego winno zostać zaskarżone na drodze sądowej. W związku z tym, co przedstawiłam, proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ta uchwała nie ma opinii komisji merytorycznej, ponieważ nie miała posiedzenia w ostatnim czasie i znalazła się w porządku obrad na wniosek prezydenta dzisiaj za zgodą państwa radnych. Czy w sprawie tego projektu ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, więc jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie i przystąpimy do czytania drugiego. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze, otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przegłosować całość projektu. Przypominam, głosujemy projekt o numerze 750/09. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9b. Przystępujemy do realizacji punktu 9c. Projekt uchwały 748 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Głuszynki, część B. Bardzo proszę, pani dyrektor.
W tej sytuacji uzasadnienie do uchwały jest właściwie identyczne jak do poprzedniej uchwały, dlatego że również rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dotyczy dokładnie tej samej kwestii. Także również tutaj proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Podobnie jak poprzednia uchwała nie ma opinii prawnej komisji, ponieważ komisja nie obradowała. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w imieniu komisji, klubu, własnym? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy, chciałem się zapytać, czy te zaskarżenia to już nowy wojewoda, czy to jeszcze jest ten poprzedni wojewoda? Bo tak zauważyłem, że zmienili się wojewodowie, a ilość zaskarżeń naszych uchwał nie zmalała. W związku z tym tamten był zły, a teraz się już nie mówi, że ten jest zły. W związku z tym chciałem się zapytać, czy to są jeszcze zaskarżenia poprzedniego wojewody, czy obecnego wojewody?
Rada Miasta ma termin 30-dniowy, o czym pan radny zapewne wie, do zajęcia stanowiska w postaci takiej uchwały od decyzji podjętej przez wojewody. W związku z tym ja rozumiem, że pan radny historię najnowszą Poznania w zakresie ostatnich 3 lat zna i również prawo, które reguluje naszym działaniem. Urzędujący wojewoda wielkopolski. Oczywiście, że tak. Ja oczywiście rozumiem, że pan radny takie pytanie przy każdej tego typu uchwale będzie zadawał, tak? Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie... Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Nie miałem zamiaru wystąpić, ale pan radny Grześ, który ponawia cały czas tą samą sekwencję w momencie pojawiania się tego typu uchwał. Proszę państwa, obowiązujące prawo w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest bardzo niespójne i wielokrotnie dopiero praktyka ustala pewne procedury. W związku z tym zasadnym jest, żeby w przypadku tego typu orzeczeń wojewody kierować sprawy do sądów, bo tak naprawdę dopiero orzecznictwo w sposób precyzyjny określa, co możemy w tych planach miejscowych czy w uchwałach wywołujących plany miejscowe zapisywać. Tu jest cały czas spór o to, czy można wpisać w uchwale wywołującym plan miejscowy zapis o tym, że można dokonywać uchwalania planów w częściach. Wojewoda stoi na stanowisku, że tak, pod warunkiem, że zostaną określone w sposób precyzyjny granice tych części. Sądzę, że tą kwestię powinien rozstrzygnąć niezawisły sąd. Wówczas będziemy mieli precyzyjną wykładnię, jak to prawo stosować.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja oczywiście zgadzam się z panem radnym Kręgleckim jak najbardziej. Cieszę się z takiej interpretacji. Szkoda, że ona wcześniej nie była podawana, bo wcześniej była tylko jedna, że wojewoda jest złośliwy i robi nam na złość. Teraz podchodzi merytorycznie, choć zakres tych uwag pewnie się nie zmienił, dlatego że to nie wojewoda jeden czy drugi, tylko tak naprawdę urzędnicy, którzy pracują u wojewody i raczej oni się nie zmienili. Także ja tylko tutaj sugeruję, że no, ocena poprzedniego wojewody była chyba trochę niesprawiedliwa. Ja pamiętam, że również obecny na sali pan wojewoda Nowakowski też nam kwestionował różne uchwały i pewnie nie sam z siebie, tylko po prostu urzędnicy wskazywali, no, że są błędy. No, mnie chyba 2 uchwały pan wojewoda Nowakowski uchylił osobiście, także też powinienem mieć do niego uraz. No taki jest urząd, dlatego trochę tutaj wywołałem tą dyskusję, bo po prostu były, moim zdaniem, były pewne niesprawiedliwe oceny w stosunku do poprzedniego wojewody, a myślę, że tak naprawdę chodzi o to, żeby to prawo było spójne i tu się z panem radnym Kręgleckim zgadzam.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. A ponieważ nie ma propozycji poprawek, możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 748/09. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Pan radny Wojciech Wośkowiak, ponownie obecny, nie nadusił przycisku. Proszę to odnotować w protokole. Dziękuję, proszę. Dziękuję, zamykam ten punkt. Przystępujemy do punktu 9d, projekt uchwały 749 w tej samej sprawie, tylko dotyczącej planu Park Golęciński. Bardzo proszę, pani dyrektor. Czy tam uzasadnienie się czymś różni?
Nie, natomiast chciałam zgłosić autopoprawkę do tej uchwały, ponieważ wkradł się do projektu uchwały błąd. Nazwa planu to Park Golęcin, nie Park Golęciński, dlatego ilekroć występuje w tej uchwale tytuł Park Golęciński, autopoprawką jest zmieniony na Park Golęcin. Także przekazuję tutaj projekt uchwały już poprawiony.
Dziękuję bardzo. Również nie ma ten projekt opinii komisji. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnym, komisji czy klubu? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie ma sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt 749 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia wojewody wielkopolskiego w sprawie uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu Park Golęcin. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9d. Otwieram punkt 9e. Jest to projekt uchwały 752 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień. Projekt przedstawi pani dyrektor Potejko. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w związku z pracami modernizacyjnymi Izby Wytrzeźwień trwającymi od początku stycznia 2009 roku znacznie została ograniczona liczba przyjmowanych do zakładu osób. Zmniejszenie ilości przyjętych osób powoduje nie tylko ograniczenie w wykorzystaniu przyznanej dotacji, ale wpływa również na uzyskanie opłat pobieranych od pacjentów, którzy przebywają w izbie. Brak środków finansowych może doprowadzić do opóźnień w regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów, głównie opłat mediów oraz zagrożenia wypłat na wynagrodzeń dla pracowników. W rezultacie może to doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Izbę Wytrzeźwień. Z przeprowadzonej analizy wynika, że konieczne jest zmniejszenie planowanej liczby przyjęć do Izby Wytrzeźwień z 2000 do 1202. Te analizy zostały podane na koniec lutego tego roku, co skutkuje tym, że stawka dotacji przedmiotowej musi ulec zmianie do kwoty 169,63 zł. Zgodnie z artykułem 174 ustęp 1 i 4 ustawy o finansach publicznych stawkę dotacji przedmiotowej ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W świetle powyższego proszę o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały. I jednocześnie chciałabym prosić o przegłosowanie autopoprawki. Chcielibyśmy dodać do treści uchwały paragraf 4, mówiący o tym, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku, po to, aby te wszystkie zobowiązania od początku roku mogły być uregulowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak Państwo już dzisiaj słyszeli, co prawda projekt został skierowany do komisji, ale nie był przez nie opiniowany. Zatem otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Kto z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Pan radny Wojciech Majszycki, bardzo proszę.
Ja powtórzę pytanie, które zadałem panu prezydentowi, ale ta odpowiedź była bardzo niekonkretna. Dlaczego ten projekt uchwały nie trafił na forum Komisji Budżetu i Finansów, żeby omówić tę sprawę tak bardziej szczegółowo? No bo w tej chwili to rozumiemy sytuację, ale dlaczego tak nagle?
Znaczy ja mogę odpowiedzieć w kwestii tylko formalnej. Ten projekt trafił do Biura Rady 12 marca.
i w piątek został skierowany do komisji. W związku z tym pytanie jest tylko, czy między piątkiem a poniedziałkiem dotarł do komisji albo do świadomości komisji, czy nie. Natomiast został, jeśli chodzi o stronę formalną, w piątek skierowany do komisji. Natomiast jeśli chodzi o merytoryczne przesłanki, to pani dyrektor.
Tak jak wspomniałam, merytorycznie przyczyną jest fakt, że dopiero na koniec lutego mieliśmy analizę dotyczącą jakby napływających pacjentów i możliwości ściągania odpłatności od nich. Dlatego jakby no, na pierwszą marcową sesję, tak jak to było zaplanowane, została przedłożona propozycja zmiany tej stawki. Także no, no, też toczone tam prace remontowe powodują, że sytuacja zmienia się tak naprawdę z dość diametralnie założony harmonogram prac uległ zmianie ze względu na to, że pojawiły się jakieś dodatkowe prace. To z kolei spowodowało wyłączenie kolejnych sal, na których przebywają pacjenci i to skutkowało też tym, że no, zmniejszyła się liczba osób, które są obsługiwane, które mogły być przyjęte, a tym samym liczba dochodów, które można od tych pacjentów uzyskać.
Dziękuję. Pan przewodniczący Wojciech Majchrzycki, bardzo proszę.
Ja w takim razie w tych dwóch kwestiach. Pierwsza sprawa to jest kwestia formalna, bo do wiadomości komisji ten projekt uchwały nie dotarł w żaden sposób, ani podczas wczorajszego posiedzenia nie był obecny nikt, kto zająknąłby się na temat tego, że taki projekt uchwały się pojawi na dzisiejszej sesji. To jest pierwsza sprawa, a w związku z tym jakby no muszę zachować się w tej chwili tak, jak zachowałbym się podczas posiedzenia komisji omawiającej ten temat. Czyli zapytam, jakiego typu dodatkowe obciążenie dla budżetu miasta będzie wynikało z tytułu przyjęcia tego projektu uchwały. To jest po pierwsze i kiedy ostatecznie dojdzie do przekształcenia, czy ma dojść do przekształcenia Izby Wytrzeźwień i czy ta dopłata, o której w tej chwili decydujemy, ma szansę być ostatnią?
Jeśli chodzi o Izbę Wytrzeźwień, tak, to będzie ostatnia, natomiast nie ma to żadnego skutku finansowego. Pieniądze są zagwarantowane w budżecie na funkcjonowanie izby. To jest kosmetyczna zmiana, która ma zagwarantować płynność finansową, wypłaty i opłatę mediów dla podmiotu. Także ja może się tutaj zobowiążę, że na następnej komisji przedstawimy jakby całość prac, które są w tej chwili podejmowane w Izbie Wytrzeźwień, w sensie no, jakby takiego przedstawienia, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, w sensie finansowym, podjętych prac i to na pewno ktoś może zreferować na Komisji Budżetu Finansów.
Dziękuję. Nie widzę dalszych pytań ani zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu, ponieważ nie zgłoszono propozycji poprawek, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały wraz z autopoprawką, którą Pani Dyrektor przedstawiła. A zatem przystępujemy do głosowania projektu uchwały 752/09. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 7 osób, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się. Rada podjęła tę uchwałę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9e. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania w zakresie kontroli działalności Prezydenta Miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta Poznania w dniu 1 lipca 1992 roku ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych w Poznaniu. Sprawozdanie przedstawi przewodniczący Komisji rewizyjnej pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, pragnę przedstawić państwu sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zrealizowanej na podstawie uchwały Rady Miasta 26 lutego 2008 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej kontroli działalności prezydenta miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta w dniu 1 lipca 1992 roku ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych w Poznaniu. Pragnę państwa szczególnie zainteresować przedmiotem tej kontroli. Protokół jest długi, może dla państwa będzie nużące przedstawianie tych wszystkich szczegółów, natomiast sprawa jest niebagatelna, dotyczy bowiem wielomilionowych na przestrzeni lat umorzeń podatku od nieruchomości, wielomilionowych poborów opłat za miejsca grzebalne, które wpływały nie do budżetu miasta, tylko do budżetu Spółdzielni Pracy Uniwersum i szeregu innych wątpliwości, na które Komisja Rewizyjna pragnie w ramach tej kontroli wskazać. Kontrolę prowadził zespół kontrolny w składzie radny Jan Chudobiecki, radna Katarzyna Kretkowska, radny Tomasz Lewandowski, radny Szymon Wachowiak oraz ja jako przewodniczący komisji. Szanowni państwo, kontrola objęła działalność prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz wydziały finansowe, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania we wskazanym zakresie. Kontrola odbyła się w okresie 6-21 października 2008. Poprzedziło ją półtoraroczne postępowanie przygotowawcze, w ramach którego komisja kompletowała dokumentację konieczną do przeprowadzenia kontroli, także wysłuchiwała wyjaśnień udzielanych przez prezydenta miasta, skarbnika miasta oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. W szczególności przedmiotem kontroli było wyjaśnienie dwóch kwestii. Czy przedmiotowa umowa zabezpiecza w należyty sposób interesy miasta oraz czy wykonywanie postanowień umowy nie naruszyło interesu miasta i odpowiednich przepisów prawa. W ramach kontroli kontrolującym udostępniono wykaz informacji. On jest dość długi. W internetowym asystencie radnego wszystkie te pisma wraz z sygnaturami, z datami możecie państwo się z nimi zapoznać. Ja tego nie będę w tej chwili już czytał. Komisja ustaliła następujący stan faktyczny. W dniu 1 lipca 1992 roku została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Miasta Poznania reprezentującym Miasto Poznania Spółdzielnie Pracy Uniwersum. Zgodnie z zapisami paragrafu 1 umowy Miasto Poznań powierzyło spółdzielni zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych nr 1 na Miłostowie, nr 2 na Junikowie wraz ze znajdującymi się na tych terenach budynkami i budowlami. Obowiązki spółdzielni określono szczegółowo w dalszej części umowy, paragrafach 2 i 3. W paragrafie 5 umowy strony zgodnie postanowiły, że utrzymanie cmentarzy komunalnych, a także wykonywanie innych zadań powierzonych umową spółdzielni finansowane będzie ze środków własnych spółdzielni oraz z wpływów i ze sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych. Z kolei w paragrafie 6 umowy zawartej między miastem a Spółdzielnią Pracy Uniwersum strony zastrzegły, iż wysokość opłat za poszczególne rodzaje miejsc grzebalnych będzie ustalać spółdzielnia przy jednoczesnym zobowiązaniu spółdzielni do przedkładania miastu rocznych informacji z rzeczowej i finansowej realizacji zadań wynikających z umowy. Zmiany wysokości opłat za miejsca grzebalne uzależniono od akceptacji Zarządu Miasta. W paragrafie 8 umowy Zarząd Miasta zobowiązał się, iż na czas trwania umowy corocznie na wniosek spółdzielni będzie odstępować od podwyżki podatku od nieruchomości w części dotyczącej gruntów. Umowa zgodnie z paragrafem 1 i 10 została zawarta na okres 25 lat z możliwością jej wypowiedzenia z zachowaniem 5-letniego okresu wypowiedzenia upływającego na koniec roku kalendarzowego. Miasto zastrzegło w paragrafie 10 możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia, że spółdzielnia prowadzi cmentarze komunalne niezgodnie z umową. Wszelkie zmiany umowy uzależniono od zachowania formy pisemnej. W dniu 29 czerwca 2005 roku miasto Poznań i Spółdzielnia Pracy Uniwersum podpisały aneks do umowy, zgodnie z którym zmieniono treść paragrafu 3, punkt 2, paragraf 6 umowy.
Aneks uszczegóławiał zasady udostępniania innym przedsiębiorcom dokonywania przez nich porządku pogrzebowego na terenie cmentarzy komunalnych. Utrzymano uprawnienie spółdzielni do pobierania opłat za udostępnianie domów przedpogrzebowych. Ponadto spółdzielnia została zobowiązana do przedstawiania propozycji zmiany wysokości opłat za poszczególne rodzaje miejsc grzebalnych. Propozycja zmiany wysokości opłat, aby wejść w życie, wymagała zatwierdzenia w formie zarządzenia przez prezydenta miasta Poznania. Poza powyższymi zmianami umowa obowiązuje w niezmienionym kształcie od 1992 roku. Zgodnie z zapisami umowy Spółdzielnia Pracy Uniwersum od 1 lipca 1992 roku zarządza cmentarzami, bądź zgodnie z interpretacją miasta Poznania jest posiadaczem zależnym, realizując zadania ujęte w treści umowy. Zadania te finansowane są przez spółdzielnie ze środków własnych oraz wpływów ze sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych. Spółdzielnia przedstawia miastu corocznie informacje z rzeczowej i finansowej realizacji zadań wynikających z umowy, wysokości wpływów z opłat grzebalnych, a także przedstawia proponowaną wysokość opłat grzebalnych do akceptacji prezydentowi miasta. Wpływy ze sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych pobierane przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum zgodnie z deklaracjami przedstawianymi przez spółdzielnię przedstawiały się na przestrzeni lat następująco. W roku 1993 było to 435,44 tysiąca złotych. W 1994 869,34 tysiąca złotych. W roku 1995 1 096 555 złotych. W roku 1996 niestety za ten rok brak jest danych, ponieważ zagubiono sprawozdanie przedstawione przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum. W 1997 wpływy z opłat grzebalnych wyniosły 1 558 355 złotych. W 98 2 100 772 złote. W 99 2 252 982 złote. W 2000 2 941 246 złotych. W 2001 2 883 902 złote. W 2002 2 716 613 złotych. W 2003 2 767 986 złotych. W 2004 2 867 062 złote. W 2005 2 617 357 złotych. I teraz w latach 2006 i 2007, ponieważ w sprawozdaniu istotnie znalazła się pomyłka rachunkowa, momencik, przeczytam Państwu, żeby być zupełnie precyzyjnym. Tą pomyłkę wskazał Pan Prezydent w swoich uwagach. W roku 2006 te wpływy wyniosły 2 729 220 złotych, a w 2007 2 650 958 złotych i 3 grosze. Kwoty przeznaczane przez spółdzielnię wedle przedkładanych przez spółdzielnię deklaracji na utrzymanie i rozbudowę cmentarzy były przeciętnie od kilku do kilkunastu procent wyższe od deklarowanych wpływów z opłat grzebalnych. Deklaracje przedstawiane przez spółdzielnię nie były jednak nigdy weryfikowane pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym i właściwością finansowo-księgową. Zgodnie z zapisami umowy ceny miejsc grzebalnych na przestrzeni lat były wynikową propozycji Spółdzielni Pracy Uniwersum, która następnie wymagała zatwierdzenia przez prezydenta miasta. Na 133 stawki ustalone na przestrzeni obowiązywania umowy w znakomitej większości przypadków, w przypadku 114 stawek, zarząd miasta, ewentualnie później prezydent, akceptował bez zmian wysokość cen za miejsca grzebalne zaproponowaną przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum. W przypadku 5 stawek zarząd miasta zaproponował nawet wyższą stawkę niż wynosiła propozycja spółdzielni pracy. W 2007 roku cena brutto za jednoosobowe miejsce grzebalne ziemne wynosiła 462 zł na 20 lat, zaś za czteroosobowe 1155 zł. Ponadto Uniwersum pobiera opłaty za udostępnianie tzw. domów przedpogrzebowych w celu umożliwienia dokonywania innym przedsiębiorcom obrządku pogrzebowego. Wysokość tej opłaty ustala spółdzielnia. Obecnie wynosi ona 250 zł brutto. Wysokość generalnych wpływów z tych opłat nie jest ujmowana w sprawozdaniu przedkładanym przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum prezydentowi miasta. Poza pobieraniem wskazanych opłat, Spółdzielnia Pracy pobiera również opłaty nieujęte w umowie z 1992 roku, mianowicie opłaty za wodę naliczane ryczałtowo na czas posiadania prawa do grobu pobierane wraz z opłatą za miejsce grzebalne, opłaty za każdorazowy wjazd pojazdem mechanicznym lub taczką na teren cmentarza, opłaty za czynsze z tytułu najmu lub dzierżawy na rzecz osób trzecich obiektów położonych na cmentarzach. Wysokość generalnych wpływów z tych opłat nie jest znana, ponieważ nie jest przedstawiana prezydentowi miasta w przedkładanym sprawozdaniu, pozostaje poza kontrolą miasta. Ponadto Spółdzielnia Pracy Uniwersum od początku obowiązywania umowy jest zgodnie z paragrafem 8 umowy zwalniana z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości w części dotyczącej gruntów. Zwolnienie to ze względu na zmieniający się stan prawny dokonywane było w różnym trybie, na zasadzie zaniechania poboru podatku, umorzenia zaległości podatkowej. Przesłanką zastosowania zwolnienia był wcześniej przypadek gospodarczo lub społecznie uzasadniony. Obecnie jest to ważny interes publiczny. Przedmiotowego zwolnienia dokonywano każdorazowo na wniosek podatnika, który powoływał się na zapis paragrafu 8 umowy. Komisja rewizyjna ustaliła te fakty na podstawie wniosków ze sporządzonych opinii prawnych oraz z wyjaśnień składanych przez urzędników Urzędu Miasta, bowiem powołując się na tajemnicę skarbową, komisji odmówiono dostępu do treści decyzji o umorzeniu podatku. Kwoty dokonywanych umorzeń podatku od nieruchomości oraz odsetek wyniosły przykładowo w latach 2001-2006 7 391 797 zł, a więc przeciętnie około 120 tysięcy złotych miesięcznie. Sumarycznie kwota umorzenia rocznego wzrasta z roku na rok od 1 do 7%. Dodatkowo spółdzielnia prowadzi na terenie cmentarzy działalność w zakresie nieujętym w łączącej strony umowy. W szczególności świadczy usługi pogrzebowe w mieszczących się tam biurach pogrzebowych, wykonuje na obszarze cmentarzy usługi kamieniarskie. Dochody z tej działalności, będące niewątpliwie przysporzeniem związanym z faktem administrowania cmentarzami, nie są ujmowane w sprawozdaniu rocznym przedkładanym prezydentowi miasta. Przedmiotowa umowa miasta Poznań ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum stała się przedmiotem zainteresowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z kompleksową kontrolą gospodarki finansowej miasta Poznania obejmującą rok 2005 i pierwsze półrocze 2006. Kontrolę przeprowadzono pod kątem oceny działań gminy w przedmiotowym zakresie pod względem zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. W swoim wystąpieniu pokontrolnym Regionalna Izba sformułowała w punkcie 19 zastrzeżenia dotyczące umowy, dotyczące nieprawidłowości w poborze podatku od nieruchomości. RIO zwróciła uwagę na błędne ustalenie podmiotu zobowiązanego do płacenia podatku oraz naruszenia prawa przy umarzaniu podatku od nieruchomości. W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wezwało miasto Poznań do rozważenia możliwości zmiany umowy z 1 lipca w tym zakresie. Ponadto umowa była przedmiotem 3 analiz prawnych sporządzonych przez Kancelarię Prawną Piszcz i Wspólnicy Spółka Komandytowa zleconych przez miasto Poznań. Opinia prawna z kwietnia 2007 roku została sporządzona w zakresie wskazania optymalnych środków prawnych, których podjęcie umożliwi miastu Poznań sanację sytuacji związanej z zarządzaniem cmentarzami komunalnymi. Opinia prawna z grudnia 2007 roku została sporządzona w zakresie oceny zastrzeżeń powstałych w wyniku kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinia prawna z 2008 roku została sporządzona w przedmiocie określenia ustawowych ograniczeń związanych z planowaną renegocjacją umowy oraz ustalenia, na jakich zasadach miasto Poznań może oddać swojej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd tereny cmentarzy komunalnych. Przedmiotowa umowa była również przedmiotem 2 opinii prawnych zleconych przez Komisję Rewizyjną, wykonanych przez Biuro Prawne Urzędu Miasta Poznania i Instytut Studiów Podatkowych Modzelewskiej Wspólnicy w zakresie ekwiwalentności świadczeń stron umowy, zobowiązania umownego do odstępowania od poboru podatku od nieruchomości, sformułowania umownego w części dotyczącej gruntów, zgodności z prawem zawarcia i wykonywania umowy, zachowania zasad rzetelności, celowości i gospodarności oraz odpowiedzialności za niszczenie mienia cmentarnego. 25 czerwca 2008 roku prezydent miasta zarządzeniem 351/2008 powołał zespół składający się z podległych mu urzędników, któremu powierzono zadanie renegocjacji umowy miasta ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum w celu przywrócenia zgodności z prawem niektórych jej zapisów. To było, Szanowni Państwo, opis stanu faktycznego. Pragnę przejść w tej chwili do zastrzeżeń dotyczących treści realizacji umowy zawartej pomiędzy miastem Poznań a Spółdzielnią Pracy Uniwersum. Komisja rewizyjna po przeanalizowaniu wskazanych na wstępie dokumentów, a także po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych na posiedzeniach komisji stwierdziła, co następuje. Zastrzeżenia ogólne dotyczące treści i realizacji umowy pomiędzy miastem Poznań a Spółdzielnią Pracy Uniwersum. W umowie zawartej 1 lipca 1992 roku pomiędzy miastem Poznań a Spółdzielnią Pracy Uniwersum nie przewidziano wystarczających instrumentów prawnych gwarantujących miastu należytą kontrolę nad działalnością spółdzielni w zakresie wykonywania przedmiotowej umowy. W szczególności miasto nie ma możliwości weryfikacji sprawozdań składanych corocznie przez spółdzielnie. Fakt ten jest szczególnie istotny w aspekcie deklarowanych przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum kwot wpływów z opłat za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych. Miasto nie posiada równocześnie w praktyce żadnej możliwości kontroli zgodności deklarowanej przez Uniwersum realizacji zadań wynikających z umowy ze stanem faktycznym. Są to wnioski z opinii prawnej Kancelarii Pisz i Wspólnicy z kwietnia 2007 roku. Co za tym idzie, nie ma możliwości kontroli, jakiej wysokości środki są przeznaczane przez Uniwersum na utrzymanie i rozbudowę cmentarzy. Deklaracje przekazywane corocznie przez spółdzielnie są więc jedynymi dokumentami, z których miasto czerpie wiedzę o wpływach z opłat grzebalnych i wydatkach na utrzymanie cmentarzy oraz o robotach przeprowadzonych na cmentarzach. Przy czym należy zaznaczyć, że stosunek miasta do deklaracji obrazuje fakt, że deklaracja z roku 1996 roku została zagubiona w archiwum Urzędu Miasta. Zapisy umowy są w wielu aspektach niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Nie można z tego powodu ustalić jednoznacznie charakteru umowy. Panie Prezydencie, ja znam Pana uwagi i się do tych uwag odniosę po przeczytaniu protokołu z kontroli. Zapisy umowy są w wielu aspektach niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Nie można z tego powodu ustalić jednoznacznie charakteru umowy, czy jest to umowa o zarządzanie nieruchomością, czy też czyni ona Spółdzielnię Pracy Uniwersum posiadaczem zależnym, zgodnie z opinią prawną Kancelarii Pisz i Wspólnicy z 2008 roku. Taka konstrukcja stawia miasto w niekorzystnej pozycji, bowiem umowa, nie przesądzając jednoznacznie charakteru i zakresu władztwa miasta nad cmentarzami komunalnymi, pozostawia drugiej stronie, czyli w tym przypadku Spółdzielni Pracy Uniwersum, znaczne pole do wywodzenia korzystnej dla siebie interpretacji. Realizacja zapisów umowy w zakresie odstępowania od poboru podatku od nieruchomości oraz pobierania przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum wpływów ze sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych pozostaje w rażącej sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Rozwinę tę kwestię w zastrzeżeniach szczegółowych. Przyznanie Spółdzielni Pracy Uniwersum wpływów ze sprzedaży i prolongaty miejsc grzebalnych, umożliwienie poboru innych opłat i świadczenia usług w biurach na terenie cmentarza oraz umarzanie podatku od nieruchomości poza niezgodnością z prawem skrajnie uprzywilejowuje Spółdzielnię Pracy Uniwersum kosztem innych firm prowadzących działalność pogrzebową w Poznaniu. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą jako niezależny od miasta, o czym często mieszkańcy miasta nie wiedzą, podmiot. Działalność tą prowadzi w zakresie wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych. Z tego tytułu jest więc zainteresowana dostępem do cmentarzy komunalnej, podobnie jak każdy podmiot działający w tej branży. Tam bowiem właśnie realizuje swoje usługi na rzecz klientów. Fakt, że administruje cmentarzami komunalnymi, przysparza jej w związku z tym więcej klientów niż pozostałym firmom pogrzebowym. Szczególnie się świadczy w obiektach mieszczących się na terenie cmentarzy, usługi kamieniarskie i pogrzebowe. To polepszenie sytuacji rynkowej musi być wzięte pod uwagę w kontekście korzyści czerpanych przez spółdzielnie z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi. W tej sytuacji dodatkowe przysparzanie spółdzielni dochodów poprzez zwalnianie jej z podatku z nieruchomości i umożliwienie jej pobierania przez nią opłat za miejsca grzebalne oraz innych opłat, poza tym, że jest sprzeczne z przepisami prawa, jest także absolutnie nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego interesu miasta. Prezydent miasta od czasu podpisania umowy nigdy nie dążył do jej szerokiej renegocjacji do czerwca 2008 roku. Taka renegocjacja powinna mieć na celu zapewnienie miastu kontroli nad działalnością spółdzielni w zakresie wykonywania umowy oraz usunięcie naruszeń prawa. Zmiany wprowadzone do umowy w roku 2005 dotyczyły innych kwestii i nie wzmacniały kompetencji kontrolnych miasta. Nigdy nie była również rozważana możliwość rozwiązania umowy zgodnie z deklaracją pana prezydenta przedstawioną na spotkaniu z dnia 20 sierpnia 2008 roku. Umowa charakteryzuje się wyjątkowo długim okresem wypowiedzenia, obowiązywania, 25 lat, przy jednoczesnym długim okresie wypowiedzenia, okresie pięcioletnim. Taka konstrukcja umowy jest niekorzystna z punktu widzenia interesów miasta i odbiega od dzisiejszych realiów zawierania przez miasto umów z podmiotami prywatnymi. W tej chwili pragnę przejść do zastrzeżeń szczegółowych dotyczących niektórych zapisów umowy oraz realizacji tychże zapisów. Punkt pierwszy, zobowiązanie do odstępowania od poboru podatku od nieruchomości i jego realizacja. Zgodnie z paragrafem 8 umowy, zarząd miasta zobowiązał się na czas trwania umowy
odstępować na wniosek spółdzielni od poboru podatku od nieruchomości w części dotyczącej gruntów. Należy w tym miejscu postawić pytanie, na ile zarząd miasta może w umowie cywilnoprawnej z prywatnym podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą zobowiązywać się do odstępowania od poboru podatku od nieruchomości, uzależniając jedynie spełnienie powyższego obowiązku od złożenia przez zainteresowanego podatnika stosownego wniosku. Zgodnie z ugruntowanym poglądem orzecznictwa, umowa cywilnoprawna nie wywiera skutków w zakresie obowiązków publicznoprawnych, w szczególności nie powoduje przeniesienia wynikającego z ustawy obowiązku podatkowego, w tym podatku od nieruchomości, zgodnie z wyrokami NSA z października 1992 roku i listopada 1992 roku. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił również, że w drodze postanowień umowy cywilnoprawnej strony nie mogą dokonać modyfikacji samego obowiązku podatkowego, rozumianego jako całokształt sytuacji prawnej podatnika. Wszelkie obowiązki podatkowe, a także związane z nimi uprawnienia, wynikać mogą tylko i wyłącznie z ustaw podatkowych i nie mogą być znoszone, zmieniane czy poszerzane umowami cywilnoprawnymi zgodnie z wyrokiem NSA z 30 grudnia 1991 roku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz wnioski płynące z przedstawionych komisji opinii prawnych, należy jednoznacznie stwierdzić, że paragraf 8 przedmiotowej umowy jest nieważny i nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy lub nawet wskazówki zachowania dla organu podatkowego, jakim jest prezydent miasta. Mimo tego oczywistego stanu prawnego, Spółdzielnia Pracy Uniwersum od początku obowiązywania umowy nie opłacała podatku od nieruchomości, a organ podatkowy odstępował od poboru tego podatku, bądź umarzał zaległość podatkową, stosując różne rozwiązania dopuszczone w danym okresie przez ustawę o zobowiązaniach podatkowych, a od 1998 roku przez ordynację podatkową. Kwoty dokonywanych umorzeń wyniosły przykładowo w latach 2001-2006, zgodnie z materiałem przedstawionym komisji, 7 391 797 zł, a więc około 120 tysięcy zł przeciętnie miesięcznie. Komisji rewizyjnej odmówiono dostępu do wniosków w Spółdzielni Pracy Uniwersum o umorzenie podatku oraz do decyzji prezydenta miasta o umorzeniu zaległości podatkowych, powołując się na tajemnicę skarbową, w związku z czym komisja nie mogła zapoznać się z pisemną treścią uzasadnień tych decyzji. Jednak na podstawie analizy innych dokumentów oraz wyjaśnień udzielonych podczas posiedzeń komisji i spotkania prezydenta miasta z radnymi ustalono, że procedura umorzenia podatku od nieruchomości dokonywana była w sposób następujący. Każdorazowo Spółdzielnia Pracy Uniwersum zwracała się z wnioskiem. Panie Przewodniczący. Bardzo prosiłbym Państwa o uwagę, bo dochodzimy jakby do meritum sprawy i myślę, że akurat ta kontrola będąca kompleksową kontrolą, ja wiem, że jej wyniki są szczegółowe i mogą być dla niektórych osób nużące, ale myślę, że aż skala tych wątpliwości jest bardzo duża, bardzo bym Państwa prosił o uwagę. Procedura dokonywania umorzenia podatku od nieruchomości dokonywała się w ten sposób następujący. Każdorazowo Spółdzielnia Pracy Uniwersum zwracała się z wnioskiem o odstąpienie lub zaniechanie poboru podatku lub też umorzenie zaległości podatkowej, powołując się na paragraf 8 umowy. Organ podatkowy, posiadając wiedzę, że paragraf 8 umowy jako nieważny nie może stanowić podstawy do odstąpienia od poboru podatku lub umorzenia zaległości podatkowej, aby móc mimo to odstąpić od poboru podatku lub umorzyć zaległość, stosował inną podstawę prawną przewidzianą w ustawie o zobowiązaniach podatkowych bądź od 1998 roku w ordynacji podatkowej. Od roku 2001 do teraz podstawą prawną umorzenia była przesłanka ważnego interesu publicznego. Obecnie jest to artykuł 67a ordynacji podatkowej. Ważnym interesem publicznym, który stanowił przesłankę do udzielenia umorzenia w rozumieniu prezydenta miasta, było utrzymanie takiej kalkulacji ceny za miejsce grzebalne, w której nie jest uwzględniony podatek od nieruchomości, w związku z tym, z czym cena ta w opinii prezydenta jest niższa. Należy zaznaczyć, że kompetencja zatwierdzania propozycji zmiany cen za miejsca grzebalne należy zgodnie z paragrafem 6 umowy do prezydenta miasta, co stawia pod znakiem zapytania taką interpretację przesłanki umorzenia, bowiem to prezydent miasta jest ostatecznym decydentem o wysokości opłaty grzebalnej. Nawet jednak zakładając, że kluczową dla ustalenia ostatecznej ceny miejsc grzebalnych byłaby kalkulacja przedstawiona przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum, to w postępowaniach podatkowych w tej sprawie nigdy nie przeprowadzono analizy ekonomicznej ani faktycznej, jaki ewentualny wpływ na cenę za miejsce grzebalne ma umorzenie zaległości podatkowej.
prezydent miasta Poznania udzielał umorzenia automatycznie, opierając się jedynie na deklaracji uniwersum, iż w kalkulacji ceny miejsc grzebalnych nie uwzględnia ona podatku od nieruchomości i na kalkulację tych cen przedstawianych przez spółdzielnie, które nie były weryfikowane. Postępowanie podatkowe polegało więc w tym przypadku na przyjęciu do wiadomości stwierdzeń i wyliczeń przedstawionych przez podatnika i udzielenia umorzenia zaległości podatkowej bez rzeczywistego sprawdzenia przez organ podatkowy, czy przesłanka umorzenia rzeczywiście zachodzi i może stanowić podstawy do decyzji o umorzeniu. Nie badano również w ramach postępowania podatkowego kondycji finansowej podatnika. Jednym z przejawów równości wobec prawa jest to, że każdy obowiązany jest do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie. Uzyskanie ulgi podatkowej jest odstępstwem od zasady równości, gdyż na mocy indywidualnej decyzji podatnik zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z ustawy. Umorzenie jest bowiem instytucją o charakterze wyjątkowym, gdyż zasadą jest płacenie podatków, nie zaś zwolnianie podatników z tego obowiązku, zgodnie z wyrokiem NSA z maja 1991 roku. Zgodnie z artykułem 122 ustawy Ordynacja podatkowa, w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Zgodnie z artykułem 187 paragraf 1 tejże ustawy organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Przepisy te mają szczególną wagę w postępowaniu dotyczącym udzielania umorzeń przez organ podatkowy w ramach tzw. uznania administracyjnego, a więc tego przypadku, kiedy ważny interes publiczny jest tak naprawdę kategorią uznania administracyjnego. W przypadku decyzji uznaniowej organ podatkowy zobowiązany jest w sposób czytelny, umożliwiający kontrolę poszczególnych etapów rozumowania, przedstawić wszystkie przesłanki faktyczne i interpretacyjne wnioskowania zgodnie z wyrokiem NSA z maja 2005 roku. Pozostawienie organom podatkowym swobodnego uznania nie oznacza dowolności. Są one obowiązane do oceny argumentów strony popartej przeprowadzeniem postępowania zmierzającego do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności uzasadniających zajęcie stanowiska w sprawie zgodnie z wyrokiem NSA ze stycznia 2002 roku. Wydanie decyzji musi być poprzedzone wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie przesłanek umorzenia i ich analizą z zachowaniem wymogów proceduralnych, co winno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji zgodnie z wyrokiem z września 1999 roku NSA. Właściwa ocena występowania lub braku rzeczowych przesłanek w konkretnej sprawie może być dokonana tylko po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego, poprzedzonym wyczerpującym zebraniem materiału dowodowego oraz dokładnym wyjaśnieniem wszystkich okoliczności faktycznych zgodnie z wyrokiem NSA z kwietnia 1999 roku. Zadaniem organów podatkowych działających w ramach uznania administracyjnego jest wnikliwe ustalenie sytuacji gospodarczej podatnika, a także ocenienie, czy jest uzasadnione uszczuplenie należności budżetu w tym celu, by poprawić kondycję gospodarczą podatnika zgodnie z wyrokiem NSA z września 1999 roku. Szczególne obowiązki w ramach postępowania o umorzenie zaległości podatkowej spoczywają również na podatniku. Składając wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, podatnik powinien ten wniosek uzasadnić. W interesie podatnika leży zatem podanie do wiadomości organów wszystkich istotnych okoliczności sprawy i dopilnowanie, aby zostały one utrwalone w dokumentach. Podatnik musi mieć świadomość, że zgodnie z ogólną zasadą postępowania dowodowego ciężar dowodzenia spoczywa na tym, kto wywodzi określone skutki prawne. Jeśli więc wnioskodawca powołuje się na przesłankę ważnego interesu publicznego, musi wykazać, na czym ona w jego konkretnym przypadku polega, zgodnie z wyrokiem NSA z września 1999 roku. Przypomnę jeszcze raz, że wniosek podatnika w tym przypadku opierał się na innej podstawie prawnej, a inna była podstawa prawna udzielanego umorzenia. W związku z tym podatnik nigdy nie uzasadniał, na czym polega jego zdaniem ważny interes publiczny. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna w ramach przeprowadzonej kontroli ustaliła, że w przypadku umorzeń zaległości podatkowej, a przed 2001 roku zaniechania poboru podatku od nieruchomości udzielanych spółdzielni pracy Uniwersum, organ podatkowy, obecnie prezydent miasta, wcześniej zarząd miasta, w sposób rażący nie dopełniał ciążących na nim obowiązków przeprowadzenia pełnego i wnikliwego postępowania podatkowego, obejmującego zebranie i wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego. Podobne wnioski płyną z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej miasta za lata 2005 i pierwsze półrocze 2006 przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Regionalna Izba Obrachunkowa w wystąpieniu pokontrolnym wskazała: stwierdzono jednocześnie, że podatnik po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty zwracał się do organu podatkowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej, powołując ją na zapisy paragrafu
ósmego umowy, nie podając innych przesłanek do zastosowania umorzenia, a organ podatkowy, podejmując decyzję w sprawie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości, nie przeprowadził postępowania wyjaśniającego co do sytuacji finansowej podatnika, czym naruszył postanowienia artykułu 187 paragraf 1 ustawy Ordynacja Podatkowa, to jest cytat z wystąpienia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Fakt wyjątkowego traktowania przez prezydenta miasta Poznania Spółdzielni Pracy Uniwersum w tej mierze potwierdza stwierdzenie zawarte w punkcie 20 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Cytuję. Na podstawie wybranej do kontroli próbie stwierdzono, że przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych poza podatnikiem Spółdzielnia Pracy Uniwersum każdorazowo analizowano zasadność ich udzielania poprzez zbadanie stanu materialnego i rodzinnego zobowiązanych osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych sytuacji ekonomiczno-finansowej podatnika oraz wpływ, jaki będzie miała udzielona ulga na poprawę stanu ekonomicznego podmiotu ubiegającego się o ulgę podatkową. Widać w ten sposób, że Uniwersum było tutaj traktowane na sprawach szczególnych. Po rozpatrzeniu wniesionych przez prezydenta miasta Poznania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, Regionalna Izba Obrachunkowa nie tylko podtrzymała wcześniejsze zastrzeżenia, ale też je rozwinęła, wskazując, że, cytuję, poprzez uregulowanie umowy stworzono podatnikowi możliwość nieregulowania zobowiązania podatkowego, dopuszczając do powstania zaległości podatkowych, aby realizować postanowienia umowy. Decyzję w sprawie umorzenia zaległości w trybie artykułu 67a paragraf 1 i ustęp 3 i paragraf 2 ustawy Ordynacja Podatkowa wydawano odstępując od zasady postępowania w sprawach ulg uznaniowych prowadzonych na podstawie przepisów tej ustawy. Pod pojęciem tych zasad należy rozumieć podstawowe reguły postępowania uznane za takie przez ustawodawcę. Zasady te mają nie tylko i wyłącznie cechy wskazówek czy zaleceń, lecz są normami prawa, które należy bezwzględnie przestrzegać. Z uzasadnienia do wydanych decyzji o niezmiennej treści wynika, że możliwość umorzenia zaległości przez organ podatkowy ma charakter uznaniowy, co oznacza, że organ ocenia na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie, czy zaistniały przesłanki do zastosowania instytucji umorzenia zaległości podatkowej. Jak wynika z ustaleń kontroli RIO, bo ja cały czas cytuję Regionalną Izbę, jedyną okolicznością uzasadniającą umorzenie jest zawarta umowa. Koniec cytatu. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna stwierdza, że powołanie się na tak zwany ważny interes publiczny uzasadniający rzekomo konieczność udzielenia umorzenia ma charakter pozorny. W istocie jest bowiem zabiegiem prawnym umożliwiającym faktyczną realizację nieważnego z mocy prawa paragrafu 8 umowy, w którym miasto zobowiązało się do rezygnacji z poboru podatku. Potwierdza to wypowiedź zastępcy prezydenta miasta Poznania, pana Mirosława Kruszyńskiego, który stwierdził, iż przy zawarciu umowy rezygnacja z poboru podatku od nieruchomości miała na celu ustalenie odpowiedniego wynagrodzenia dla spółdzielni za zarządzanie cmentarzami, na które składają się wpływy z działalności na cmentarzach i umorzony podatek od nieruchomości. Traktowanie umorzenia zaległości podatkowej jako wynagrodzenia dla Spółdzielni Pracy Uniwersum wyjaśnia, dlaczego organ podatkowy nie przeprowadzał właściwego, wnikliwego postępowania podatkowego i umarzał zaległość podatkową automatycznie. Jak wcześniej wskazano, instytucja umorzenia zaległości podatkowej jest instytucją o charakterze wyjątkowym i mogącą znaleźć zastosowanie tylko w przypadkach przewidzianych przez ustawę przy jednoczesnym zachowaniu zasad właściwego postępowania podatkowego. W przypadku Spółdzielni Pracy Uniwersum umorzenie zaległości podatkowych traktowano jako formę wynagrodzenia dla spółdzielni, jedynie pozornie wskazując jako podstawę prawną umorzenia artykuł 67a paragraf 1 ustawy Ordynacja Podatkowa. Przepisy prawne nie dopuszczają wynagradzania osoby prawnej przez organ publiczny poprzez umorzenie zaległości podatkowej. Umorzenie zaległości podatkowej ze względu na ważny interes publiczny leży w kompetencjach organu podatkowego, wymaga jednak zachowania wymienionych wyżej zasad wnikliwego i wyczerpującego postępowania podatkowego. W przypadku umorzenia zaległości Spółdzielni Pracy Uniwersum podatnik nie wskazywał w wyczerpujący sposób, na czym polega ważny interes publiczny, który uzasadnia jego zdaniem konieczność umorzenia, a organ podatkowy nie przeprowadzał właściwego postępowania podatkowego poprzedzającego decyzję o umorzeniu zaległości. Brak właściwego postępowania podatkowego nie pozwala w rzeczywistości ustalić, czy i jakie przesłanki ważnego interesu publicznego przemawiające za umorzeniem miały miejsce, a więc że decyzja o umorzeniu zaległości była uzasadniona. Biorąc pod uwagę, iż umorzeń dokonywano automatycznie i traktowano je jako formę wynagrodzenia za zarządzanie cmentarzami, należy stwierdzić, że jedynym uzasadnieniem decyzji niedopuszczalnym w kontekście przepisów prawa były postanowienia paragrafu 8 umowy z 1992 roku. Podsumowując powyższe ustalenia, Komisja Rewizyjna stwierdza, że prezydent miasta
przed 2002 roku zarząd miasta, działając jako organ podatkowy przy wydawaniu decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych wobec Spółdzielni Prasy Uniwersum, nie dopełnił obowiązku dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia materiału dowodowego w sprawie, zgodnie z artykułem 122 i 187 paragraf 1 ustawy Ordynacja Podatkowa, czym działał na szkodę interesu publicznego. Komisja wyraża również stanowisko, że wskazane decyzje, jako wydane przy rażącym naruszeniu prawa, winny podlegać sądowej weryfikacji ich legalności, co jest możliwe w stosunku do decyzji wydanych do 5 lat wstecz. Punkt drugi, zastrzeżeń szczegółowych. Pobieranie przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum wpływów z opłat za miejsca grzebalne stanowiących środki publiczne. W paragrafie 5 umowy z 1992 roku miasto Poznań nałożyło na Spółdzielnię Pracy Uniwersum obowiązek i jednocześnie upoważnienie do ponoszenia kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych objętych umową oraz kosztów realizacji zadań wymienionych w paragrafie 2 umowy ze środków własnych oraz wpływów wynikających z pobranych opłat za miejsca grzebalne. Wolą stron umowy było więc przyznanie uniwersum za świadczone usługi wynagrodzenia, z tym, że jest ono pokrywane nie bezpośrednio przez miasto, lecz z należności przysługujących miastu. Wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne należy zaliczyć zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 w związku z ustępem 2 punkt 2 ustawy o finansach publicznych do środków publicznych. Zgodnie z artykułem 31 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych środki te pochodzące z różnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. Powyższy przepis statuuje tak zwaną zasadę niefunduszowania środków publicznych. Zgodnie z tą zasadą środki publiczne muszą najpierw wpłynąć do budżetu i dopiero później mogą być rozdzielane na określone cele. Nie można ustanawiać bezpośredniej zależności między określonymi wpływami a wydatkami. Wyjątki od tej zasady mogą być wprowadzane jedynie aktem rangi ustawowej. W związku z powyższym realizacja paragrafu 5 umowy, zgodnie z którym wpływy ze sprzedaży prolongaty miejsc grzebalnych wpływają do budżetu uniwersum, a nie do budżetu miasta, narusza artykuł 31 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Prezydent miasta, akceptując taką sytuację, sprawia, że do budżetu miasta nie wpływają należne miastu środki z opłat grzebalnych. Ponadto ich wysokość można oceniać jedynie w oparciu o deklaracje przedstawiane przez uniwersum, gdyż władze miasta nie posiadają kompetencji do kontroli faktycznej wielkości tych wpływów. Wedle sum deklarowanych przez uniwersum w trakcie obowiązywania umowy suma wpływów z miejsc grzebalnych wyniosła ponad 30 milionów złotych. W ostatnich latach wpływy oscylowały około kwoty 2,5 miliona złotych rocznie, przeciętnie w latach 2000-2007, zgodnie z deklaracjami przedstawianymi przez uniwersum. Wedle przedstawianych przez uniwersum sprawozdań wydatki ponoszone na utrzymanie cmentarzy komunalnych przekraczały każdorazowo wpływy z tytułu sprzedaży i prolongaty miejsc grzebalnych. Jednak brak kompetencji kontrolnych nie pozwalał w istocie zweryfikować prezydentowi przedkładanych deklaracji, a prezydent nie podejmował żadnych działań w celu zmiany takiego niekorzystnego dla miasta stanu rzeczy. Przez cały czas trwania umowy opłaty za sprzedaż i prolongatę grobów wpłacane przez mieszkańców Poznania trafiały więc bezpośrednio do budżetu prywatnego podmiotu, czyli Spółdzielni Pracy Uniwersum, a nie do budżetu miasta, a rozliczenia przedstawiane w formie deklaracji były jedynie przyjmowane do wiadomości przez prezydenta miasta. Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Rewizyjna stwierdza, że niepobieranie i niedochodzenie przez prezydenta miasta środków publicznych z tytułu opłat za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaś brak działań prezydenta zmierzających do zmiany paragrafu 5 umowy z 1992 roku, którego wynikiem jest to naruszenie, stanowi niedopełnienie obowiązków, które mogło skutkować istotną szkodą dla interesu publicznego, w tym przypadku finansów miasta. Punkt trzeci, zastrzeżeń szczegółowych. Pobieranie przez Spółdzielnię Pracy Uniwersum innych opłat stanowiących środki publiczne. Poza opłatami za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych, Uniwersum pobiera inne opłaty za udostępnianie tzw. domów przedpogrzebowych w celu umożliwienia dokonywania innym przedsiębiorcom obrządku pogrzebowego oraz opłaty nieujęte w umowie z 1992 roku, mianowicie opłaty za wodę naliczane ryczałtowo na czas posiadania prawa do grobu, pobierane wraz z opłatą za miejsce grzebalne, i opłaty za każdorazowy wjazd pojazdem mechanicznym lub taczką na teren cmentarza. Pobieranie wskazanych opłat jest, zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej, kompetencją gminy, w związku z czym jako środki publiczne winny one trafiać do budżetu miasta. Zgodnie z opinią prawną Kancelarii PiS i Wspólnicy, panie prezydencie, która została zlecona przez pana. To jest cytat z tej opinii.
Tymczasem nie tylko wpływają one bezpośrednio do budżetu uniwersum, te środki, o których wspomniałem, ale też wysokość generalnych wpływów z tych opłat nie jest ujmowana w sprawozdaniu przedkładanym przez uniwersum prezydentowi miasta. Abstrahując od faktu, że pobieranie pozaumownych opłat narusza postanowienia umowy zawartej z miastem, należy stwierdzić, że podobnie jak w przypadku opłat za sprzedaż i prolongaty miejsc grzebalnych, niepobieranie i niedochodzenie przez prezydenta miasta środków publicznych z tytułu tych opłat narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z artykułem 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zaś brak działań prezydenta zmierzających do zmiany tej niedozwolonej praktyki stanowi niedopełnienie obowiązków, które mogło skutkować istotną szkodą dla interesu publicznego, w tym przypadku finansów miasta. Punkt 4 zastrzeżeń szczegółowych. Naruszanie przez spółdzielnię pracy uniwersum postanowień umowy z 1992 roku. Zgodnie z treścią umowy spółdzielnia może pobierać od użytkowników cmentarzy jedynie opłaty z tytułu sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych. Mimo takiego zapisu spółdzielnia pobiera od użytkowników cmentarzy nie tylko wyżej wskazane opłaty, ale również inne. Opłaty za wodę naliczane ryczałtowo za czas posiadania prawa do grobu, opłaty za każdorazowy wjazd pojazdem mechanicznym na teren cmentarza, a także opłaty za czynsze z tytułu najmu lub dzierżawy na rzecz osób trzecich obiektów położonych na cmentarzach. Nie powinno ulegać wątpliwości, że w ten sposób uniwersum narusza postanowienia umowy łączącej strony ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Umowa nie umożliwia spółdzielni pobierania jakichkolwiek innych opłat niż wskazane w umowie. Potwierdza to opinia prawna Kancelarii Spisz i Wspólnicy z kwietnia 2007 roku. W interesie zarówno miasta, jak i mieszkańców obciążanych wyżej wymienionymi opłatami winna być natychmiastowa reakcja prezydenta miasta, który powinien zażądać zaniechania pobierania tych opłat pod groźbą rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, co dopuszcza paragraf 9 umowy, oraz wystąpić z roszczeniem z tytułu bezumownego korzystania z obiektów. Reakcja taka nigdy nie została podjęta, a pobieranie opłat niezgodne z umową jest przez prezydenta tolerowane. Dodatkowo Spółdzielnia Pracy Uniwersum prowadzi na terenie cmentarzy działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych w mieszczących się tam biurach pogrzebowych oraz wykonuje na obszarze cmentarzy usługi kamieniarskie, czerpiąc w ten sposób dodatkowe, nieujęte w umowie, a więc niezgodne z umową, korzyści z tytułu administrowania cmentarzami. Takie postępowanie również nie było nigdy przedmiotem reakcji ze strony prezydenta miasta. Szanowni Państwo, wnioski i zalecenia pokontrolne. W punkcie pierwszym. Komisja rewizyjna na podstawie wyżej ustalonych i wskazanych faktów wzywa prezydenta miasta do prawidłowej realizacji przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w postępowaniu o umorzenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie mając powyższe na uwadze, Komisja rewizyjna zwraca się do Rady Miasta Poznania, aby zgodnie z przepisem artykułu 183 paragraf 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomiła prokuratora o toczących się postępowaniach w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersum. Ta uchwała będzie rozpatrywana w następnym punkcie porządku obrad. Jest ona bezpośrednim efektem literalnie cytowanego protokołu z naszej kontroli. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić prokuratora o wszczęciu postępowania lub o toczącym się postępowaniu, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny. Natomiast celem przystąpienia prokuratora do udziału w postępowaniu jest zapewnienie, aby postępowanie i rozstrzygnięcie było zgodne z prawem. Punkt drugi zaleceń. Komisja rewizyjna wzywa prezydenta do podjęcia natychmiastowych działań skierowanych na przekazywanie opłat pobieranych przez uniwersum do budżetu miasta, uregulowanie kwestii bezumownego prowadzenia usług pogrzebowych i kamieniarskich na terenach zarządzanych przez uniwersum. W punkcie trzecim. Komisja rewizyjna zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt 2 i ustęp 2 ustawy o gospodarce komunalnej z grudnia 1996 roku jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Uprawnienia, o których mowa w ustępie 1 punkt 2, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Również zgodnie z opinią prawną Kancelarii Pisz i Wspólnicy należy
tej opinii jest szczegółowo rozwinięta podstawa prawna, natomiast stoi ona na stanowisku, że należy wywieźć podstawę prawną do podejmowania przez Radę Gminy uchwał w zakresie ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy i dotyczących gospodarowania cmentarzem, świadczonymi usługami związanymi z pochowaniem zwłok. I to jest szczególny apel do pana przewodniczącego Rady Miasta, aby wyjaśnił z prezydentem kwestię wykonywania przez prezydenta kompetencji ustalania cen za pochówek przez prezydenta, bo kompetencja ta należy do Rady Miasta i to jest wprost literalnie w ustawie wskazane. To radni powinni w głosowaniu decydować o stawkach, jakie mieszkańcy płacą za pochówek, a nie pan prezydent, chyba że upoważnimy pana prezydenta do tego. W punkcie czwartym, mając powyższe na uwadze, komisja wnioskuje o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania umowy zawartej w dniu 1 lipca 1992 roku. Komisja rewizyjna wnioskuje ponadto o rozważenie możliwości powołania odrębnej jednostki organizacyjnej miasta, która realizowałaby zadania związane z prowadzeniem cmentarzy w imieniu miasta, bądź powierzenia tych zadań już istniejącej jednostce organizacyjnej miasta. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach. W tym jeden z tych egzemplarzy dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, czyli panu prezydentowi. Szanowni Państwo, pragnę uzupełnić również, że niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez komisję rewizyjną stosunkiem głosów 3 głosy za, 1 głos obecny i 1 głos wstrzymujący. Pragnę również wyjaśnić, że niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte w dniu 19 listopada 2008 roku, a to, że przedstawiam je Państwu dopiero dzisiaj, jest wynikiem tego, iż pan prezydent przez 3 miesiące konsekwentnie odmawiał podpisania tego sprawozdania, co jest statutowym obowiązkiem przedstawienia go Radzie Miasta, ponieważ pan prezydent przedstawił komisji opinię prawną, zgodnie z którym nie ciąży na nim ten obowiązek. Przyjęliśmy to jako komisja do wiadomości i przedstawiamy to sprawozdanie bez podpisu pana prezydenta. Aby formalności stało się zadość, pragnę również wyjaśnić, że jeden z członków komisji również odmówił podpisania tego protokołu pokontrolnego, co znalazło wyraz w deklaracji i notatce sporządzonej z posiedzenia komisji. Szanowni Państwo, pan prezydent, mimo że nie podpisał tego protokołu, to zapoznał się z tym protokołem i złożył do protokołu swoje uwagi i zastrzeżenia. Ja pozwolę sobie się teraz do tych zastrzeżeń odnieść, ponieważ myślę, że wymaga tego pewna uczciwość, mimo że formalnie statut nie reguluje możliwości wnoszenia treści tych zastrzeżeń czy uwzględniania tych zastrzeżeń w projekcie sprawozdania, to chciałem się jednak konkretnie do tych zastrzeżeń odnieść.
A to może lepiej by było, żeby pan prezydent sam przedstawił swoje wątpliwości, zastrzeżenia, niż że będzie je referował pan radny. Tak by mi się wydawało.
Znaczy ja chciałem się odnieść, pan prezydent przedstawił na piśmie te zastrzeżenia, ale dobrze, to ja w takim razie...
Tak mi się wydawałoby, że tak byłoby logicznie, ale może się mylę.
Panie przewodniczący, nie widzę żadnego problemu z tym, żeby pan prezydent przedstawił jeśli również ustnie te swoje zastrzeżenia, bo ja po prostu pisemnie jako komisja otrzymaliśmy i już się do tych zastrzeżeń też chciałem odnieść, ale rozumiem, że jeżeli pan prezydent będzie chciał je rozszerzyć ustnie, nie ma najmniejszego problemu. W takim razie bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do debaty na temat sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Moją intencją nie jest to, żeby nie usłyszeć odniesienia się pana przewodniczącego, tylko ten dokument pod nazwą sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w tym miejscu się skończył. A lepiej jest, żeby autor dokumentu, który się nazywa Uwagi i Zastrzeżenia, sam je przedstawił. Tym bardziej, że ustosunkowanie się do uwag prezydenta nie jest autorstwo już komisji, a jest tylko osobistym głosem pana przewodniczącego, według mojej wiedzy. A zatem... Jest godzina 11:33, mniej więcej w podobnym czasie jest też czas na przerwę. Czy jeśli pan radny Mariusz Wiśniewski chce coś powiedzieć, to proszę się zgłosić, a nie uprzedzać to, co chce powiedzieć. Ja myślę, że mamy przed sobą jeszcze wcale nie tak mało czasu, bo jest i to sprawozdanie, i potem kolejne 3 sprawozdania i na pewno przerwa kawowa się państwu przyda. I myślę, że może dobrze byłoby to zrobić albo przed głosem pana prezydenta, albo po głosie pana prezydenta. Myślę, że może w tej chwili lepiej wypijmy kawę i potem będziemy dalej dyskutować. Ogłaszam przerwę do 12:05.